Okej, okay, czyli Danusia, dobra, to jakby spokojnie możesz sobie tak być. Pewnie powoli wszyscy dojdą. Temat mamy energia męska i żeńska. Jak to jest uporządkowane? Jeżeli ktoś słuchał mojego live'u, to pewnie lepiej. Jeżeli ktoś słuchał jeszcze takich starszych prezentacji i różnych wcześniejszych live'ów, to jeszcze lepiej, bo już coś tam wie. No i dobra. A ja będę chciała pokazać na slajdach właśnie jeszcze raz, jak idą te linie i jak to się nakłada na naszą energetykę w człowieku. Będę chciała powtórzyć jeszcze raz czakry, nasze pola. I generalnie to, co gdzieś tam w różnych momentach też podawałam, ale chciałabym pokazać do końca też właśnie te kody, czyli jakie kody mają elementy, czakry i w ogóle jak symbolicznie się oznacza te linie, znaczy tą energię męską, żeńską, jak to płynie. Więc myślcie sobie jakieś pytania na koniec. Zapisujcie sobie, jakby co jest niezrozumiałe, ewentualnie, czy jak coś jest niezrozumiałe, to mi przerywajcie, dobra? Wedle umowy. Ewentualnie jakieś duże pytania, to na koniec. No to powiedzcie mi, czy widać prezentację?
Widać.
Tak widać.
Dobrze. Okay. To jest pierwszy slajd, energię. No i pewne rzeczy powtórzę, a dla niektórych to może być niepowtórzenie. Więc idźmy tak, żeby spokojnie wszystko, ten temat w różnych aspektach opracować. I to będzie punkt wyjścia do rozmowy w ogóle o archetypach i symbolach i zodiakach, bo tak naprawdę to jest jakby jeden temat. I ja jeszcze nie zdecydowałam, co zrobimy za tydzień. Być może ogólnie, co stało się z przestrzenią. Ale to jest duży temat sążnisty, więc może najpierw zacznę od tego, co stało się z archetypami i to się przyłoży na historię trochę pramatki praojca i strażników. No ale dobrze, to do tematu tutaj na razie. Energie. Wszechświat to torus, dwa współpracujące elektromagnesy. W tym układzie dwa współpracujące, tak, bo mamy jeden duży torus, a wewnątrz są takie jeszcze podtorusy, okay? Czyli jest duży elektromagnes i w środku jeszcze, ponieważ zmieniają swoje, są przemiany elementów, no to tam jeszcze z takiej w środku jednego dużego torusa jest, są po dwa, można powiedzieć, okay? Jakby w takim najprostszym ułożeniu. W tym układzie bardzo ważny jest przepływ energetyczny i opiera się on na aspektach światła i cienia powiązanych z żywiołami. Dolny elektromagnes jest bardziej w cieniu i żeńskiej energii i to jest nazywane graal. Nie ma żadnego graala prawdziwego jako rzeczy. To wszystko są odwzorowania. Natomiast graal to jest właśnie ten dolny elektromagnes, a ogólnie magnes, magnetyczność z. Ale w środku tam też jest elektromagnes. Okay. Górny elektromagnes jest bardziej w świetle i męskiej energii. To się nazywa czapa, czyli mamy graal i czapa, albo tak jak ja kiedyś wcześniej pokazywałam wszechświat, czyli mamy takie naczynie, które jest pokazane nawet jako symbol masoński i tak dalej, czyli kielich z przykrywką, albo graal, co też jest kielichem, i czapa. Yin-yang. Istnieją osie. Oś główna, oś alfa, utrzymuje przepływ światła w materii ciemnej, czyli generalnie światło wchodzi w ciemną materię, a potem ciemna materia oddaje kreację. Obie energie, światło męska i ciemność żeńska, współpracują ze sobą. Yin Yang, pramatka, praojciec w swoich funkcjach we wszechświecie. Po bokach są linie. Prawa linia to linia energii żeńskiej, wschodząca, czyli unosząca się. Wschodzące słońce jest początkiem tej linii. Lewa linia to linia energii męskiej, schodząca, opadające, zachodzące słońce. Odpowiadają one sobie, czyli po prawej 3, po lewej 4, po prawej 6, po lewej 7, po prawej 9, po lewej 10. Okay? To nie są rzeczywiste pary, niejako, że tam jakiś strażnik z danej galaktyki jest w małżeństwie. Nie, to tak nie działa, ale algorytmicznie one sobie odpowiadają. Teraz w ogóle te słowa wschód, zachód, to po prostu etymologicznie to jest po prostu wchód. S tam właściwie nie powinno być, bo to jest tak jak wnoszenie, tak jak wniz, Wenus, albo powinno być tak naprawdę wchód i zchód. Oczywiście miksum dyrdum, bo nie do końca ludzie wiedzą, no, nawet to jest takie śmieszne, bo po polsku to normalnie powinno się to poprawić. To jest po prostu wchód słońca, no bo ono idzie do góry, wchodzi, i wschód słońca albo zchód. Tak powinno być. Może być ewentualnie zachód, tak? Ale no, mogłoby być wchód i zachód. Też logicznie i do góry, do dołu, mogę powiedzieć. No to są te linie. Środkowa są te środkowe. I ja teraz powiem o tym, był ostatnio, wyszedł ten temat, jak sobie przypomnieć albo zwizualizować, wyliczyć w głowie, gdzie która galaktyka jest, czyli wymiar, prawda? No to tak, popatrzcie sobie, że tu jest środek, środkowa, to jest ta linia alfa, środkowa linia Axis Mundi, a właściwie Universi, czyli oś świata, która to oczywiście jest wszędzie w świętych księgach. Nie do końca ludzie wiedzą, co to znaczy, a to jest po prostu główna oś, wokół której jakby sama ta oś się rusza oczywiście, ale w środku ósmy punkt. I teraz tu znowu, ja to jest tylko świat kreacyjny, nie narysowałam odwróconego świata, czyli zero i poniżej. Punkt 0 to jest punkt nicości i dalej jest na minus, minus 2 i tak dalej. No, ale generalnie 8 to jest Graal. Tutaj do 8, jakby 9 i 10 są na granicy, 11 już jest Lirą, a Nordia. No, ale jak my to liczymy? Pomyślcie sobie, że tak. Tutaj 1 i 2 są bardzo blisko siebie, więc to są też aspekty. Jakby to powiedzieć, jak wyłonił się wszechświat razem z istotami kosmicznymi, praojce, pramatki, to jedynka to była planeta pramatki, a dwójka planeta praojca. Więc one są blisko siebie, tutaj w takim aspekcie pomiędzy dwoma światem kreacyjnym i światem destrukcyjnym, powiedzmy, albo dekreacyjnym. Dekonstrukcyjny, można powiedzieć, świat konstrukcyjny i dekonstrukcyjny, to chyba byłyby najlepsze nazwy. Więc one są blisko. Jeden i zaraz idzie dwa. Teraz tak naprawdę dwójka w tej chwili jest żeńską, żeńskiej energii, żeńską galaktyką. Jedynka jest alfa męską, Saturna. Saturn jest tak naprawdę bardzo mocną nazwą Saturn, czyli to jest nazwa funkcyjna właściwie, można powiedzieć. Jeszua to była nazwa specyficznie tej istoty, która zawiadowała tym miejscem. Wiecie, to tak coś takiego, jak ja mam Asia Jana, ale na przykład coś takiego jak Lola Lala, to gdyby mnie zabrakło, no to powiedzmy ktoś, kto wchodziłby w tą funkcję, to by miał też Lola Lala. To jest, rozumiecie, to jest jakby trochę coś takiego jakby nazwisko przyporządkowane jest do galaktyki, natomiast każdy ma też swoje własne imię. Dobra. 1, 2 tutaj, tak? I one są blisko. 1 i zaraz potem jest 2 i poniżej też jest od razu tutaj minus 1 i minus 2, ale na razie nie zajmujemy się w tamtą stronę na minus, tylko na plus, więc popatrzcie sobie, że dalej jest po 3, czyli jest 2 plus 3 daje 5. 5 plus 3 daje 8, bo trójka jest kreacyjna. Trójka jest ważna. Trójka to jest tutaj ta galaktyka, czyli wschodzące słońce, i ona jest takim kluczem do kreacji, w aspekcie kreacji wszystkich innych światów. Jest to, no dobra. Okay. Jest tu też takie 1, 2, 3. Tutaj taka trochę jak mama, tata i pierwsze dziecko. To nie znaczy, że Lemuria była pierwsza, ale dobra. Bo planety się wyłaniały, właściwie czwórka, bo jest bardzo stara, i dwunastka, i planet z Liry. To są dalej niuanse, to o tym kiedy indziej powiemy. Natomiast patrzcie na to, tak? 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 14. 14 plus 17 i dalej 20, 23, 26, 27. No i tu jest znowu powtórka tego 1 i 2, bo jest 27 i 28. Tu ewentualnie można dołożyć jeszcze 29. Czasami się rozkłada i mówi, że 27 może być po boku, 28 po boku i na górze jest 29, ale raczej ja to rysuję jako taką antenkę. Realnie tak był pierwszy przekaz, że 27, 28, 29 to jest już niejako poza tym naczyniem, ten taki. Taka lira, taki ten jakby uchwyt na czepeczce. Nie wiem, jak to powiedzieć. Antenka, ok? Dobra, zobacz, a tutaj obok też, no nie? 3 plus 3, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 3, 15 i tak dalej. 18, 21, 24. Po drugiej stronie tak samo, tylko tak jak wynika z zygzaka, ponieważ tak idzie energia, czyli energia światła schodzi tym zygzakiem, który jest narysowany świetlistym, czyli to jest taki, tak jak piorun, prawda? Schodzi zygzakowata energia iskry, a potem łagodna energia, wiecie, tak jak wznoszą się ku górze pędy takim ruchem, ale już tego ja narysowałam, natomiast narysowałam zygzak, zygzak idzie z góry, czyli idzie 26, 25, 24, 23, 22, 21, 21, 22, 19 i tak dalej, ok? W ten sposób schodzi. W związku z tym tak to jest też ułożone, że 3 jest po prawej, 4 po lewej, 6 po prawej, 7 po lewej, ale ta lewa linia też jest to 3, tak? 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 13. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jeżeli tak, to mnie to powiedzcie, ale generalnie jest to równomierny w ten sposób rozwój i to jest logika algorytmów i osi. Teraz to jest, jakby to powiedzieć, to jest taki punkt zatrzymania, ponieważ to jest na tej zasadzie, że no, są swego rodzaju cykle. I co jakiś cykl się kończy, cykl rozwoju światła, cykl, no tak, przemian światła, a za tym idzie, czyli przemian światła w sensie takim, że jest światło ma przemiany od bardzo jasnego świecenia do ciemności, tak? Od bardzo dużej jasności do ciemności, od ciemności do jasności. Więc to jest cykl przemian światła. Pod cykle to są żywioły. Okay? I to wszystko opiera się na tych liniach. I one, można by powiedzieć, że ten układ typu prawo, lewo, góra, dół, północ, południe, wschód, zachód, przód, tył, okay, te rzeczy, to jest niejako wtedy, kiedy cykl się domyka, albo generalnie to można powiedzieć, że się uregulowywują, ustawiają się ładnie w takie szeregi, no tak algorytmicznie można by powiedzieć. To coś takiego, jak się tutaj mówi na Matrixie, nawet, że tam planety w pewnym momencie ustawiają się w jakieś tam układy, no bo tak, coś takiego jest, a potem znowu, tak, po swoich orbitach, ale generalnie one cały czas są na orbitach. To oczywiście nie jest tak do końca, tu jest algorytmicznie, nie ma tych orbit. Natomiast na tych orbitach po prostu, zależnie od perspektywy, są ułożenia linii. Okay? Teraz 8 jest centralnym środkiem wszechświata. To jest, może powinnam to trochę wyżej zrobić na brzeszku tego Graala, no. Tak zrobiłam, tutaj trzeba by trochę może podciągnąć. Natomiast generalnie i tutaj podstawka, bo podstawka jest poza, podstawka jest, to jest też duży, a raczej taki jest rozpłaszczony wszechświat. I wiecie, tak jak podstawka ma takie, zazwyczaj jak odwrócicie, to ma taką dziurkę, zasysa się do środka, to faktycznie tam tak jest, bo tam są te czarne dziury. Okej, okay. Teraz ta czapeczka, no to oczywiście odpowiada też lirze, bo to jest tam, znaczy generalnie są wszystkie ta cała muzyka sfer, dźwięki sfer, ale lira jest z aspektów, bym powiedziała, wysoko wibrujących. Nie, żeby to było bardziej pozytywne niż to, co się dzieje właśnie w plaźmie, w gralu. Raczej bym powiedziała, że gral jest bardzo ważny, ale nie ma tak naprawdę czegoś takiego, że jest coś jest bardziej pierwotne od czegoś, ponieważ te dwie energie, czyli w tym momencie te dwa światy, jeden i dwa, jeden odpowiadał wyjściowo gralowi, dwójka odpowiadała lirze albo czapie, one się wyłoniły jako jedno yin-yang połączone, żeby miały być połączone do momentu wytworzenia tej kropeczki. Kropeczki się niezbyt równomiernie wytworzyły, w sensie takim ying bardzo mocno zaczęło dominować, ale to jest już inna historia, ponieważ to, co się podziało na tej epoce, powiązane jest z tym, co podziało się na poprzedniej epoce wyłaniania przed tym restartem i jeszcze na poprzedniej epoce, więc do tego jakoś tam dojdziemy, bo to powoli trzeba opowiedzieć. Najpierw będziemy opowiadać tą epokę. W każdym razie ósemka jest środkiem, w związku z tym wszystkie inne galaktyki, planety latają wokół tej ósemki, a ósemka, czyli Gaja Ziemia, obraca się tylko wokół własnej osi. Nie lata po żadnych orbitach, natomiast jak oni to pozmieniali, poprzesuwali, jak przenieśli Ziemię Gaję na pierwszą gęstość, tutaj na miejsce czwórki, to ją totalnie wykasili, bo Ziemia to Słońce. Zresztą nie ma takiego zrównienia, że jakaś planeta nie świeci, każda jest w aspekcie jakiegoś światła, więc wtedy ona została zmuszona do kręcenia się, wygaszania się i no i tyle. I pozostało jakby z pustym środkiem większość czasu ten matryksowy wszechświat. A takim przesunięciem środkowym, jakby środkiem przesuniętym była to na miejscu piątki wstawiona szóstka. Dobra, idźmy dalej. Dalej, to znaczy tak, to mogę jeszcze tylko pokazać tutaj, że tutaj są też żywioły właśnie. Tutaj te aspekty Eju to jest inna nazwa na Lirę, Aira jest inną nazwą na Graal. Okay. Inaczej jeszcze można powiedzieć, ok, Eju, Aira albo Arja i Eira. Eria też. Eria. Okej. Okay. Albo Eteria, no bo dlaczego? Ponieważ tam jest, to nie do końca tak, że tam jest więcej eteru, bo to nieprawda, natomiast tam jest więcej tak powietrznie. Czyli tam jest woda wyparowana, a na dole w Graalu jest woda. No i tutaj widać na żywiołach, prawda? Dolny, na dole grala jest ciemność, to też jest żywioł, a ponieważ żywioły są po prostu aspektami przemian, aspektami przemian tych dwóch podstawowych ognia i wody, czyli totalna woda totalnie z plazmatyczna i totalnie w może mieć aspekt totalnego ściśnienia i jest to taka pustka kosmiczna, to wtedy to jest ciemność. Dobra, zimna woda w Graalu, dalej ciepły ogień i to zimna woda, ciepły ogień to jest elektromagnes w tym dużym elektromagnesie, tak? Czyli elektromagnes w aspekcie magnetyczności. Ziemia jest efektem przemian góry i dołu, dołu i góry. Na górze mamy eter światło, ja napisałam tak, jakby on to tak to napisałam, ale generalnie eter światło to jest coś, co nie ma jakby, nie jest jakimś poziomem działania mocnego elementu, tylko przechodzi i przenika wszędzie. Natomiast nie wiem, gdzie mi się pojawiło. A, światło, okej. Okay. Eter, tutaj ja nie wiem, ten eter się tutaj podpiął mi jakoś. Światło generalnie jest tutaj żywiołem, a eter jest przenikający wszystko. Może powinienem ten eter napisać na środku. To później zimny ogień, ciepła woda. Zobaczcie, że interakcja jest pomiędzy zimne i ciepłe, bo to daje kierunki zmieniające się. Energia męska i żeńska. Każda energia ma swoje dwa podstawowe archetypy, a można dzielić też oczywiście bardziej szczegółowo. Podstawowe archetypy to męski lub żeński. Aha. Tutaj na tej osi głównej, tu, schodzą do siebie energia męska i żeńska na linii alfa, a to jest, obrazek jest pokazany tak, że tutaj, gdzie jest 3, 6, 9, 12, 15, to jest prawa linia. Czyli to tak jakby powiedzieć, że my się na to patrzymy, a to coś stoi do nas tyłem, ok? Generalnie prawo jest tam, gdzie nasza prawa ręka, a to jest w tamtą stronę obrócone. Pokażę Wam człowieczka, to też tak na to trzeba patrzeć, a lewa linia to jest tutaj i prawa linia jest męska, druga lewa linia jest żeńska. Okay. To dalej. Więc każda energia ma dwa podstawowe, właściwie dwa podstawowe, to są te dwa pierwsze, ja zapisałam trzeci. Okay. Powinnam dobra, trzy podstawowe archetypy doliczmy, bo tak naprawdę wyjściowo jest dualizm, ale to jest jednak jeszcze w triadzie. Dobra, podstawowe archetypy to męski lub żeński, archetyp chłopca, dziewczyny, archetyp ojca, matki, archetyp starca, staruszki. Czyli jest dwójka i ta dwójka się nakłada na męskie, żeńskie oraz tak naprawdę nakłada się na dziecko, matkę, dziecko, ojca. No ale jednak są triady, więc mamy młody, dojrzały, stary. W Torusie, wszechświecie. Te archetypy funkcjonują tak. Ja tu wezmę sobie coś do picia, poczytajcie sobie. To jest to, co przed chwilą powiedziałam, tylko jeszcze z przeniu. Dobra, jestem. Te archetypy funkcjonują tak, żeńskie. Archetyp młodej dziewczyny to wschodzące słońce na linii prawej, na dole, wymiar trzeci, galaktycznie Wenus, na Gaję Demon. Strażniczka Lucyferia, czyli ta niosąca światło i inne pokrewne, na przykład na 12, to jest kolejny cykl, tak? Bo 3, 6, 9, potem wyżej 12, 15, 18. Jak złożycie numerologicznie, tak jak to się też robi, prawda, to znowu dostaniecie 3, 6, 9, prawda? Więc te cykle są wszędzie. Archetyp, okay. Więc mamy tą archetyp młodej dziewczyny, dalej archetyp matki, starszej trochę kobiety, galaktyka Windia 6, inne pokrewne, tak jak powiedziałam przed chwilą, i dalej archetyp staruszki, to jest dziewiąta galaktyka i inne pokrewne. Męskie. Archetyp młodego chłopaka na górze, bo linia idzie odwrotnie, tak? Pokażę obrazek później. Archetyp młodego chłopaka na górze. I teraz, ja tutaj napisałam Atlantyda, bo to była Atlantyda. Zapomniałam dopisać, że to tak naprawdę się nazywa już, to jest ta dziesiątka, to się nazywa, i ona się nazywa Japonia. No i dalej oczywiście tam kolejne. Powyżej dziesiątki. I kolejne cykle. Archetyp starszego mężczyzny ojca, wymiar czwarty, strażnik. Ojejku, dlaczego ja tutaj się widzicie, pomyliłam. Zmęczona jestem. To dobra, to wrócimy tu i pokażę Wam na tym. Trzy, sześć, dziewięć to jest tak. Na dole jest młoda dziewczyna. 6 to jest matka płodna, dojrzała. 9 staruszka. Na linii lewej odwrotnie, czyli trójka młody łączy się z dziesiątką młodym, bo przyporządkowania są na skos i na wprost. Czyli 3 odpowiada w jakiś sposób czwórce, 6, 7, 9, 10. No na przykład jeśli chodzi o związki, to oni tak tam się łączą raczej na wprost. Nie wiem, czy rozumiecie, w sensie archetyp młodej dziewczyny czasami jest, często jest przyciąganie do starszego mężczyzny. To jest naturalne, okay? Więc Połączenia są na wprost, ale są powiązania też na skos. Czyli trójka powiązana jest z dziesiątką, czyli Lemuria i Laponia. Zobaczcie, że to jest Laponia. Tam też jest aspekt la, czyli młody, dziecięcy. To jest Kai, tutaj jest Kai, tutaj jest Lala i Lucy. To jest aspekt młodego. Cztery za to. Tutaj to jest aspekt starego, prawda? I on idzie do dziewiątego, bo to też jest staruszka to jest dziewięć, a staruszek to jest cztery. Okay? Na jednym poziomie są sześć i siedem, czyli dojrzała matka sześć, dojrzały ojciec siedem. Muszę poprawić kurczę tutaj. Numerki. Dziecko chore. Okej. To oznacza, że organiczny świat funkcjonuje idealnie, jeśli chodzi o układ żeńskiej i męskiej energii jako współpracujących sił. Przepływ światła energii po bokach, energia żeńska, linia żeńska się wznosi. Jej symbolem jest wchodzące słońce, jutrznia, Wenus. A energia męska opada. Jej symbolem jest zachodzące słońce Mars, osie i obieg światłoboczny. Przepływ światła energii po środku. Środkowa oś rdzenia to schodzące z góry do dołu światło, etap przemelektryczność, iskra, a potem ta iskra w połączeniu z magnetyzmem daje płomień i tak dalej. Inicjacja jest to aspektu męskiego i etap wody magnetyzmu, czyli przyjmowanie i potem zapłon aspekt żeński, prawda? I kreacja. Trochę tak jak działa silnik, prawda? Znaczy, jakby nawet może mocno, albo generalnie jest jak działa elektromagnes, jeżeli ktoś się na mechanice zna tutaj z nas. Jak gdzieś tam w którejś prezentacji chyba do tego odnosiłam się do tego silnika. Mogłabym jeszcze powiedzieć tyle, że ktoś teraz się może zastanowić, wyprzedzając na przykład jakieś takie wasze pytanie pod tytułem, jak to jest, że jeżeli ktoś się zajmował tym, prawda, yin-yang, to zasadniczo mówiło się, że jest odwrotnie, czyli że energia yang się niejako wznosi. I teraz niuans jest taki, że ja też się bardzo mocno nad tym zastanawiałam, sama o tym yin-yang mówiłam, i ja w pewnym momencie zaczęłam mówić, że właściwie to nie pasuje. To jest bardziej, że ona się rozprzestrzenia na zewnątrz, czyli od środka na zewnątrz, natomiast aspekt yin się skupia do środka. I to jest właściwie podstawa, tak ogólnie, nie mówiąc nawet o wszechświecie. Jeśli chodzi o tę energię, to jest baza. Natomiast jak się chce powiedzieć na takich właśnie osiach, no to w tym momencie trzeba by się już trochę skupić, bo to jest tak naprawdę na tej zasadzie, że o co chodzi? Jeżeli energia żeńska nis yin jest magnetyzmem i ona ma tendencję do bycia w sobie, skupiania się, przyjmowania, absorpcji niejako, bo jest właśnie taka holistyczna, total akceptująca, włączająca, to dopiero wtedy, kiedy będzie miała iskrę, zastrzyk, to u niej to powoduje wypływ na zewnątrz, czyli na przykład kreację. Pod wpływem tak naprawdę niejako ciemność się tak jakby rozprasza i rozprzestrzenia pod wpływem światła generalnie. I jest to faktycznie coś takiego, że nie upraszczając nigdzie i nic, energia i męska jest po prostu w aspekcie światła, a energia żeńska w aspekcie cienia. Inaczej można powiedzieć, że energia męska jest ciemnością w świetle, jak gdyby, czyli no nie, w aspekcie tego elektromagnesu po stronie góry, a energia żeńska jest światłem w ciemności, czymś takim, okay? Czyli iskra wchodzi w ciemność, a natomiast jak wnika, jakby to byście mogli sobie wyobrazić, natomiast jak wnika Okej, czyli na przykład piorun w nocy to byłby aspekt raczej żeński, tak? Natomiast coś takiego jak zaciemnienia, czy coś takiego, co ja nawet nie wiem, jak to nazwać, czy deszcz na przykład, jak pada się robi ciemniej, ale ogólnie jest to dzień, to będzie aspekt yang. Ale dobra, to już nie idźmy dalej w te metafory, tylko mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Poza tym, jak się patrzy jeszcze o układzie męsko-żeńskim taki w parze, no to temat jest taki, że kobieta bez żadnych feminizmów, nie mówi, abstrahując od tego wszystkiego, kobieta ma tendencję jednak do bycia gdzieś tam w swoim gronie, ze swoim towarzystwem w domu i tak dalej, a nie biega tu i tam i tak dalej, ponieważ to by była bardziej męskie energia, tak naprawdę. Normalnie kobieta w żeńskiej energii jest bardziej w sobie i bardziej spokojna. W związku z tym, jak dostaje impuls od męskiej energii, to ona chce wzrastać i wychodzić z tego domu. To jest coś takiego szerzej, więc dlatego one na siebie mają działać. I teraz słuchajcie, to nie jest patriarchalizm, jakby matriarchalistko. Generalnie tak to działa. Trzeba popatrzeć statystycznie nawet na większość kobiet. Natomiast mężczyzna. Jak wchodzi w interakcję z kobietą, to on niejako w kontakcie z kobietą się wycisza, czyli wchodzi do tego domu. Okay. No już nie mówiąc o jakby narządach, jak one wyglądają, w którą one stronę są, ale generalnie kobieta jest niejako w środku i ona wychodzi, więc się unosi. Jej rozwój polega na unoszeniu się i wychodzeniu na zewnątrz, a mężczyzna, jego rozwój polega na tym, żeby szukał siebie, czyli wchodził do środka, czyli on ma opadać niejako jego energia. Rozumiecie? Czyli to wznoszenie, jakby unoszenie się i opadanie żeńsko-męskie jest w aspekcie kooperacji żeńsko-męskiej. Powiedziała. Tutaj mamy to na, no tutaj już są po prostu ten zygzaczek z galaktykami, ale ja nałożyłam na to niektóre, no bo nie chciałam tutaj całkowicie zrobić tutaj galerii zdjęć, ale tak, mamy linię środkową i chciałam pokazać na linii środkowej, generalnie wzięłam tak, pramatka, praojciec, czyli tutaj mamy góra, praojciec, czyli a mężczyzna mocno, mocno krzemowy, alfa. I kobieta mocno, mocno plazmatyczna, alfa. Tu na dole, okej. Na tej linii alfa mamy też Lilith, panią wody i wnętrza ziemi. I ja uważam, że najbardziej to Lilith pasuje na tak naprawdę panią wody, bardzo mocno wody i oceanów i pustki kosmicznej jest, to jest archetyp właśnie prymatki. Więc tutaj też można by się zastanowić, moim zdaniem jest problem z archetypami, bo ona strasznie te archetypy prymatki pomieszała i tak naprawdę bardzo dużo też trzeba będzie odbudowywać. No, ale na przykład u Estes, która mówi o różnych aspektach kobiety, dzikiej i tak dalej. To wszystko to powiązane z pajęczycą, kobietą dziką, to co u Estes jest opisywane, biegnącej z wilkami i tak dalej, to jest właśnie, są właśnie bardzo pozytywne, dobre aspekty pramatki. I nie mówię o istocie, tylko w ogóle archetypu pramatki. Archetyp pramatki jest niezbędny. Okay? To jakby tak. Natomiast Lilith też jest mocno w aspekcie wody, ale ona jest taka, to jest taka jakby wnętrze ziemi, wody podziemne, a nie centralnie oceany, pustki kosmiczne, wiecie? W związku z tym Lilith bardzo mocno nakłada się na matkę Ziemię. Najbardziej Lilith się nakłada na matkę Ziemię. I jeśli chodzi o płodność i tak dalej, to ona jest takim wyjściowym dobrem matki. Aspektem matki, podczas gdy pramatka jest po prostu potencjałem twórczym pramaterii. Więc jakbyśmy mieli gadać o żywiołach, to pramatka i praojciec bardzo mocno są w jakiś sposób spójni, są takim reprezentacją czy kwintesencją tego, czym jest dany żywioł, czyli ona całkiem magnetyczna, on całkiem krzemowy, tak? On jakby wyjściowym aspektem światła, a ona wyjściowym aspektem ciemności. Totalne neutrum, tak? Żadnych ocen. Po prostu tak jak działa wszechświat i pole elektromagnetyczne. Teraz i dlatego on jest praarchetypem, a ona i też praarchetypem żeńskim, tak? Teraz tutaj dalej na tej linii alfa, na przykład same kobiety, które tutaj wzięłam, no to Lilith jest już archetypem, a nie praarchetypem matki właśnie takiej alfa. Z poziomu plazmy bardzo mocno, a tutaj Eiru jest bardzo mocno słowiańska, tak naprawdę. To są, wiecie, jakby powiedzieć o na przykład ludzi z Gai, ten aspekt słowiański ludzi z Gai jest bardziej z południowej słowiańszczyzny. Chorwacja, te klimaty, Grecja, natomiast takie białe sukienki, takie bardzo słowiańskie, co my myślimy, że to są polskie, to polskie jakieś rosyjskie, to są już aspekty niskiej liry, tak naprawdę. Ale dobra. Takie irlandzko-słowiańskie, taki mix by trzeba jakiś znaleźć. No i. I ona jest bardzo mocno z poziomu matka Liry. No a teraz jest w funkcji prematki, więc ma też to inne ciało, ma kilka ciał. Bardzo nawet krzemowo-plazmowy. Dalej tutaj z tych kobiet alfa na środku jest też, no tutaj obrazki, wiecie, co ja tak przyporządkowuję. Athena Obłysła, bardzo mocny aspekt, taki kobieta alfa, sprawiedliwa. I tutaj jest Jana, czyli taka bardzo delikatna matka Gołębica. Okay, to jest ten aspekt tutaj. Powiedzmy, chociaż moim zdaniem ona ma inne włosy, ale już tak ułożyłam. Okay. Na linii bocznej to tak z góry, to tylko pokazałam te, dlatego że tutaj no, jesteście Plejadianie, Kryształowi Atlanci, no to są te dwie, tak naprawdę dla was, bym powiedziała, jeśli ktoś jest zainteresowany galaktykami kobiet, no to myślę, że Athena Obłysła, Athena, galaktyka Ateny, galaktyka Jany, galaktyka tutaj Marcysi i Julii. Wchodzą w grę, jeżeli ktoś się interesuje tymi żeńskimi klimatami, a one idą w parze z szamanizmem takim żeńskim, wiedźmim i roślinami mocy i sztuką. Okay. Więc to tak zrobiłam. Teraz zobaczmy te dwie linie tutaj podstawowe w Graalu, czyli mamy 3, 6, 9, 4, 7, 10. No i teraz 3 idzie do 10, to w bajce, to jest od Królowej Zimy, Gerda i Kai. I on się naprawdę nazywa Kai. Ten tutaj, właściwie to ja źle powiedziałam, bo to jest Japończyk, a nie Lapończyk. Czyli się zastanawiam w tej chwili, jak to poszło. Ale tak, to jest Japończyk. A Lapończyk jest z poziomu kobiety już tam. Na 13, a on jest w J. No dobra. Bo po tej stronie jest kody, ale nie wzięłam dokładnie, żeby wam pokazać kody. To w takim razie musi być później. Pokażę na takich symbolach. Natomiast generalnie kody na tym tutaj na układach. Na liniach są takie, że ta linia środkowa alfa to jest takie, można by powiedzieć, i. Jeżeli pomyślicie sobie, że ta duża kreska na tej linii środkowej, osi środkowej, to byłoby i, takie zwykłe i, to które oznacza tożsamość, bo alfa jest bardzo mocno powiązane z tożsamością i tutaj jest. Tworzenie nowych rzeczy, tworzenie tożsamości, tożsamości czyli świadomości, no to jeżeli byście wykreślili J, to J będzie po lewej stronie, a L będzie po prawej stronie, ok? I to są trzy podstawowe kody I, J, L w Graalu. I dlatego J jest powiązany z krzemem, a L jest powiązane z wodą. plazmą generalnie. Dobra, może później to zrobimy. No w każdym razie tutaj jest tak. 3 mała dziewczynka, 6 dojrzała kobieta, czyli Marzanna, Dziewanna i tutaj to, nie wiem, dziewiątka, to, czy to nazwiemy mokosz. No właśnie, nie pasuje mi bardzo ta mokosz. Znaczy powiedziała, że to jest Łada. No ale tutaj się można zastanawiać, bo strasznie pomieszane są wszystkie mitologie, a ja tego nie mam jeszcze rozpracowanego tak naprawdę, bo jest bardzo duży miszmasz, zwłaszcza jak zajrzy się do Białczyńskiego, który wziął wszystko ze wszystkich mitologii słowiańskich jeszcze z całego świata, no to już w ogóle jest kolorowy zawrót głowy tak naprawdę i uważam, że to jest mocno pomieszane, ale dobra, to inny temat. Teraz po tej stronie jest męska linia, czyli ta J, no i 4 to jest starzec, czyli Waruna. 7 to jest aspekt, no tam jest Krystalia w tej chwili, ale wyjściowo był tam Syriusz i to jest męska galaktyka. Arcturian. Dojrzały aspekt archetypowy. No i 10 dziecięcy. Idźmy dalej. Jak coś macie, to mówcie. To są już tylko wizualizacje. Linia środek alfa, czyli praojciec, pramatka, czyli yang na górze, yin na dole. No i oni są skrajnie różni, jeśli chodzi o wygląd, czyli ona jest bardzo. Tak naprawdę to murzyńskie to jeszcze za mało taki wygląd, ale generalnie plazmatyczne istoty są mocno w kolorach ciemnych. Taki właśnie bazą jest taka ciemna skóra, ale ona ma odcienie takie auryczne, w sensie takim, tak naprawdę pramatka najbardziej widać ją fioletową, po prostu ciało fioletowe, ale nic mi tam dobrego nie wypluł, żaden obrazek. Kilka razy próbowałam, wychodziła murzynka, generalnie coś takiego jest z aspekty fioletu. To może najbardziej. Ale ona ma ciało fioletowe. Bardzo głęboki fiolet taki. Wiecie, coś takiego jak ośmiornica tak naprawdę. Ale takie włosy. Linia 369 i tutaj to już sobie wyprodukowałam z tego Gemini, to tam wiedziałam, że pójdę tam faktycznie takie coś fajne nawet wyszło. Okej, okay, linia 369 to jest to ta bardzo znane słowiańszczyźnie, te trzy bogi. Odpowiada to młody, dojrzały, stary. Młoda, dojrzała, stara tutaj akurat tak pokazałam, bo nie ma standardowego, nie, w sensie się tam Słowianie nie mogą dogadać, którzy byliby to trzej bogowie w Trójcy. A jeśli chodzi o boginię, no to zazwyczaj się mówi właśnie to, co ja tutaj napisałam. Czyli tak, mitologie pokazywane często w aspekcie żeńskiej energii jako trzy boginie, różnie nazywane, ale zwykle to jest Marzanna, Dziewanna i na pewno Marzanna musi być i Dziewanna, dwie pierwsze, bo to jest Mara i Dewa po prostu. To ja bardzo dużo tłumaczam, jeżeli ktoś chce się dokopywać do jakichś rolek, to gdzieś cały czas u mnie jest na YouTubie. Albo może i na Instagramie. I dalej może być mokosz albo łada. Tylko pytanie, jak gdyby, jak postrzegamy, ponieważ one, zależnie od mitologii słowiańskiej, różnych państw, bardzo różnie są przedstawiane, naprawdę. A jeżeli jeszcze coś, mokosz jest przejęte albo mara do jakichś innych mitologii, w ogóle niesłowiańskich, no to już w ogóle, kurde, od sasa do lasa, tak naprawdę, aspekty. Wszelkie archetypy ułożone w 12, nie wiem czy to zauważyliście, jest dużo takich post-jungowskich 12 archetypów i tam aplikacji na bazie tego itd. To te archetypy ułożone w 12 tak naprawdę wypływają z tych trzech linii i alfa, z linii środka, czyli każdy z czterech archetypów ma po trzy aspekty tak naprawdę. I to się nakłada na podboginie podbogów. Coś takiego właśnie jak w kole u Białczyńskiego, że jest powiedzmy główne cztery, to się, bo są też cztery pory roku, okay, na środku. Cztery pory roku są tylko na Gai i okolicach, okolicznych galaktykach, a niżej i wyżej są po dwie pory roku, więc ale te cztery aspekty czterech pór roku, czterech pół roku. przekładają się na 3 na przykład miesiące w każdej porze roku. Okay? No i dalej to idzie jeszcze kolejne archetypy. Ale to wszystko możemy sobie powoli tłumaczyć, bo ja się będę odnosić do różnych mitologii, na przykład do tarota. Tarot też jest ułożony mniej więcej w ten sposób. Archetyp. Dobra, to przerwa. Ja się chwilę napiję. To powiedzcie, czy to jest jasne. Zanim przejdziemy do czakr, co ja już z nim tłumaczyłam, ale dalej pokażę jeszcze symbole. No dobra. Jest to tak, w ten sposób pokazane, prawda, jako takie czakry. I te czakry i cała ta koncepcja, tak naprawdę tak. Ta wiedza była w hinduizmie bardzo dawno, a jak wszedł i te aspekty kundalini i tak dalej, a jak wszedł New Age. Po prostu zaczęło się to bardzo popularyzować. Jest to tak naprawdę wszystko bardzo mocno perwersyjne, cały aspekt kundalini jest bardzo mocno związany z różnymi perwersyjnymi rytuałami i torturami. Więc dobrego to ja tam w ogóle praktycznie nic nie widzę. Natomiast jest to oparte na prawdziwym działaniu wznoszącej się jakby właśnie tej linii, że ona nie idzie środkiem, znaczy jakby inaczej. Jeszcze popatrzmy na to trochę. Przed chwilą powiedziałam, mam nadzieję, że to było jasne, że środkową linią, jak i zejdzie inicjacja męskiej iskry, to zaczyna się, jakby one do siebie jednocześnie, bo to jest na tej zasadzie tak jakby woda, ten magnetyzm, iskra schodzi i ona jeszcze nie schodzi do całkowicie, tylko wchodzi do granicy siebie i już podnosi się, jak to powiedzieć, woda paruje, woda się przemienia, czyli jak gdyby jest spójność i one się spotykają na granicy tak naprawdę. Nie jest tak, że do dna schodzi iskra i dopiero jakaś jest tutaj oddziaływanie. Iskra schodzi do dna, ale to już jak gdyby dużo wcześniej zaczyna się oddziaływanie. No i teraz to oddziaływanie z góry, to jest oddziaływanie tak, jak ja kiedyś tłumaczyłam, do siego roku, czyli po kodach idziemy. Siajaga, ok? A sia to jest właściwie siajaga, ra, ok? W tą stronę i dalej ka. Czyli po kodach od strony krzemu do dołu schodzi iskra. Teraz jakby już jest interakcja i matka rodzi coś, kreuje, no nie? No to idzie wtedy od dołu, ale to się nie nazywa kundalini. Znaczy stricte nie jest to seksualność pod tytułem kundalini, bo kundalini to jest jak gdyby to, jak kobieta jakby wznosi się do mężczyzny, albo generalnie jak wygląda ich interakcja, prawda? Tak można by na to powiedzieć, ale to jest po prostu tylko jakaś jedna perspektywa i to jest ten problem, bo tak naprawdę schodzi z góry niejako mental, idzie ku dołowi ciała, ponieważ nawet jak orgazm jest, to tak naprawdę nasze ciało działa z kilku stron do siebie i od siebie, do siebie i od siebie, bo generalnie to jest trochę skomplikowane, a to jak mężczyźni to odczuwają, mężczyźni mają bardzo pokombinowane, pomanipulowane odczuwanie swojego orgazmu, no ale generalnie tutaj To jest po prostu pokazane punkt widzenia pramatki generalnie i plazmy, tak jakby plazma była i od strony tutaj dołu, jakby to było jedynie ważną, nie wiem jak wam to powiedzieć, jeśli chodzi o logikę całych wszystkich tych koncepcji, one są nielogiczne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mówi się, że masz podwyższać wibracje, a wysokie wibracje są bardzo wysoko gdzieś, świetliście, tak dalej. Pokazuje się, że trzecie oko, czyli zobaczcie, bardzo wysoko, jednocześnie ten sam New Age mówi wam, żeby gdzieś spacyfikować sobie i wyciąć mental. Mental to jest tak naprawdę powiązane z trzecim okiem, bo to jest ta sama sfera. I jednocześnie ci mówią, że masz robić kundalini, bo czakry idą od czerwonej do, jakby rozgrzewasz od dołu, idziesz do i jak gdyby przemieniasz fizyczność, tak jak tam oni mówią, i przechodzisz w wyższe tak zwane wibracje, tak? Ale jednocześnie cały impuls, czy jakby działanie jest od dołu ku górze, ale jednocześnie nie zostajesz na dole, tylko zostajesz w tych wysokich wibracjach. To jest totalnie nielogiczne. Jeżeli coś jest, byłoby inicjujące, byłoby z dołu, to powinno być bardzo ważne. Okej? Okay? I nie powinno się tego jednocześnie mówić, że to jest chaos, że to jest coś tam i nobilitować się tylko tych wysokich wibracji i mentalu. Generalnie jakby to jest nielogiczne po prostu. Jeżeli ktoś usiądzie i rozpracuje, a zrobimy to w pewnym momencie, bo gdzieś do tej gnozy trzeba będzie się dobrać, tylko że gnoza ma wiele różnych odsłon, ale pomyślcie sobie to, że to jest po prostu manipulacja, a przede wszystkim tak po prostu punkt widzenia w dużej mierze plazmatyczny i to wszystko, co się nazywa K. Christos, to jest po prostu, i to nie jest H. To znaczy H może być w aspekcie CH, faktycznie tak jak Aszejana czasami podaje, a CH to jest umierająca energia chi, czyli taka właśnie już fosforyzujące światło. Bo H to raczej będzie eter tak po prostu. No więc tutaj mielibyśmy na dole K, dalej rozgrzewanie ognia, to byłoby Ra. I dalej idzie ja, i dalej oni mówią nawet stos, a nie karyść. Nikt nie mówi karyść, więc to nawet nie dochodzi do poziomu wysokiego światła, tylko pozostaje na poziomie sy, a sy jest cały czas szarością. Więc Christ, karyść jest cały czas bycie na poziomie, tak naprawdę to jest dochodzenie do poziomu brzucha mniej więcej, ale to istnieje jako porządek, ale nie istnieje dolny porządek bez górnego. One ze sobą współpracują, tyle w temacie. No i kolory nie tak wyglądają. A i tutaj oczywiście te pięć przemian, no nie ma pięciu przemian, bo nie ma pięciu elementów. Tylko osiem i dojdziemy do tego kiedyś. A to moje dziecko się bawiło. Tak jak wygląda aura. Więc tam taki obrazek. Może być taka fruwająca. Dzieci są w różowej aurze i matki. I osoby, które mają bardzo silny archetyp dziecka, też mają dominującą różową aurę. Zwłaszcza jeżeli już są poczyszczone, poodblokowywane i tak dalej. Budowa, czyli między plazmą i krzemem, węglowe ciało, pola, aura. Dobra, mówiłam wam to już, ale powtórzmy. Aury posiadają tylko istoty organiczne, jednak w 2025 pod koniec AI zrobiła manipulację tak, że nawet nieorganiczne miały sztuczną aurę. No i dlatego ja tak mówię, no ale to już co tam będę mówić, że sprawdzanie wszystkich tych pól, rezonans i tak dalej, to jest tylko do połowy drogi. Na tej zasadzie to można i biorobotowi sprawdzać różne rzeczy, okay, które nie ma na świadomości. Aura to efekt posiadania pola emocjonalnego, uczuciowego, mentalnego i wygląda tak, jak te nasze pola oraz zależy od typu ciała krzemowo-plazmatycznego, czyli czy ma więcej procentowo plazmy czy krzemu, czyli skąd pochodzisz. To jest aura i aura jest bardzo zmienna. Ale warto patrzeć na aurę i to widzisz, bo tutaj poważne są na przykład, czy jest czarna, czy jest szara. To cały czas funkcjonuje mi, że mimo że demonów nie ma, a A jeżeli jest zdemonizowanie, to centralnie widać demon, że to jest demon, nie tylko rzeszczalny. Generalnie poddemonizowane można widzieć po prostu byty. Natomiast teraz nie ma tych bytów, natomiast można mieć czarną aurę post factum, jeżeli ktoś jest chory albo ma bardzo dużo traumy w polu. No i to, no tak. Pola. Ja tu zakolorowałam te pola. Tutaj dopisałam smaki, ale to będzie kiedy indziej. Generalnie środek to jest właśnie, tak wyglądają te pola grzejące, prawda? Więc tutaj jest ciepła woda, tu jest ciepły ogień. Ziemia jest tak naprawdę efektem współpracy wszystkich elementów. Zimna woda na dole i tutaj jest zimny ogień na górze i światłość, ciemność i eter. Pola tworzą się w efekcie oddziaływania na siebie punktów energetycznych czakr, ich łączenia się i przepływu energii, bo to są takie baloniki, tak? Dlaczego te baloniki tworzymy i tak dalej? Bo my się ochraniamy swoimi własnymi polami i wtedy to było z inicjatywy praojca, żeby ludzie, to zostało dane komuś tam, pewnie jakiś Plejadian, który miał duży impact i dużo wyświetleń, albo zajmował się jasnowidzeniem czy ochronieniem ludzi. No, żeby zacząć mówić o balonikach, bo baloniki to są właśnie prawdziwy układ czakry, żeby nie myśleć o tym lejku, bo lejek kulka nic nam nie daje, czy według Aszajana, czy według Hindusów, czy tam według w ogóle alternatywy, bo Stuart Swerdłow tak to pokazywał, strasznie mi to wtedy nie pasowało i on ewentualnie tylko mówił, że to nie są takie leki jak tam u Aszajana, tylko że tak jakby przechodziło przez ciebie pole, tak jakbyś miał hula hop w brzuchu, to znaczy na taki, że to się roz tak, no ale dobra, ale w pewnym momencie też mówił, że wokół ciebie krążą takie hula hopy, a no to już lepiej, okej, okay, to już było lepiej, no, bo dlaczego trzeba śmiałoby ci centralnie przechodzić, że masz dziurę w brzuchu, to nie do końca tak działa. Takie te dziury w brzuchu, to takie lejki i tak dalej, to jest coś, co zostało poinstalowane, jakby jak tutaj wchodzimy nad świadomością, to ciało, które dostawaliśmy, to było właśnie takie pokombinowane, kody poprzekręcane. Więc wcale nie tak łatwo jest swoje pole energetyczne odbudowywać, uzdrawiać, ale my organicznie to oczywiście robimy, się, jakby to się robi samo, nadświadomość to powoli odbudowuje. To by oznaczało, że pod koniec życia, jak ktoś dobrze pracuje, nawet dawniej, no to mógł sobie odbudować w dużym stopniu, tak żeby to tak wyglądało jak tutaj, te pola. Podświadomość, tak zwane ciało, znaczy ciało i z poziomu tego, co najbardziej czuć, czyli emocje, czego nie widać, ale dobrze czuć na przykład, nie? Środkowa część, także najbardziej węglowa, dzielimy na pole uczuciowe i emocjonalne, żółć, pomarańcz, czerwień. Zauważcie, że ciepło całe, jakie wydziela człowiek, jest ze środka u człowieka prawdziwego, i który już zaczyna żyć, zaczyna pracować normalnie ze swoimi polami. Świadomość dzielimy na pole mentalne i genialne, niebieskie, te fiolety. Okej. I nadświadomość szarości kryształy. Szarość jest bardziej na dole, kryształ jest na górze. Odmiennicy w dół, nogi. Okej. Odmiennicy w dół i nogi. Nogi tak naprawdę są coraz bardziej w szarości, aż do czerni. No bo to już wchodzimy w świat odwrócony, ale generalnie nasze pole obejmuje całe nasze ciało i tam tyle, ile mamy nogi, to tyle samo mamy nad sobą na górze. W związku z tym to pole nadświadomości idzie powiedzmy od tej czakry, między czakrą korzenia a tym trzecim okiem, ale ono idzie wszędzie wszerz. Tylko się robi coraz ciemniejsze na dole, przy nogach i coraz jaśniejsze, rozbłyszczone takie na górze, ale idzie powiedzmy tak metr do, no tam zależy ile kto ma wzrostu, nie? Jak gdyby tyle, ile mamy nóg, to tyle samo mamy na górze. O, tak można by powiedzieć, ponieważ to idzie w taką bulę, taki balonik, okej, okay, totalnie. Więc jak sobie wyobrażacie kiedykolwiek te baloniki, to też róbcie to szeroko, że na przykład całe wasze nogi i nawet poniżej, na przykład jak idziecie po ziemi, to wyobraźcie sobie, że tam pod ziemią aż wasza energia wnika, okej? Okay? Czy tam jakiś, jedziecie w jakimś tam, no dobra, już nie będę tam wymyślać, ale generalnie natomiast nad głową i szeroko obok siebie widzicie przynajmniej metr. Ały, oczywiście one się zmieniają, ale ała sięga przynajmniej metr poza nas. Tutaj takie niezakolorowane. Jak ja tak zwiększam, to wy też widzicie to zwiększone, prawda? Tak? Niech ktoś odpowie.
Tak, widzimy.
Dobra. No to zwiększono tego człowieczka, więc tak jak zobaczcie tutaj, na przykład tutaj, to do 28, aż jakby są to też oddzielne koła, bo okej, okay. Niuans jest taki, że tak naprawdę to na górze to też jest jakby takie oddzielne, bo to jest, bo tutaj to, co pokazuje tu, to do właściwie 14 to jest byłby ten aspekt tego świata. Tutaj wokół Ziemi, tutaj gdzie jest tu 20, na to nakłada się tą ta lira, tylko jakby musiałabym tutaj kółka narysować, nie narysowałam. No i na dole narysowałam to kółko, czyli to są te takie trzy kółka, ale one jakby tak sobie współdziałają. Natomiast te dwa kółka zewnętrzne tworzą też takie po prostu jedno bardzo duże pole, czyli rozciągającą się totalnie przede wszystkim nad świadomość. Rozumiecie mnie? Czy rozumiecie? Generalnie i tutaj są w nogach, na poziomie jest nadświadomość. Nie ma takich kolorów tutaj na poziomie nóg, że tam będzie znowu żółty, czerwony i tak dalej na poziomie nóg, bo tam wszystko jest takie szaro-czarne. Ale odpowiadają na przykład 9, odpowiada minus 9 i to jak usiądziecie, jakbyście usiedli tak na płaskie nogi i schylicie się głową do stóp, no to tak naprawdę powiedzmy 14 czakra to odpowie minus 14. Okay? Ona się jakoś nie całkowicie się nałoży, ale generalnie one będą sobie algorytmicznie odpowiadać i na górze oczywiście jest to samo. Czyli można by powiedzieć, że my możemy złożyć się w taką, te trzy części, tak wiecie, jak folder. Mogę się złożyć i możemy stworzyć po prostu takie naczynie. Ale jeżeli nie, to po prostu jest też po prostu bardzo szerokie. Zobaczcie, jak szeroką my mamy aurę. I aura nie jest też taka, jest bardziej taka takim polem kuli jakby całościowo. No i oczywiście może być tak, że to się, jak jesteśmy wśród ludzi, to się ściąga i się robi taki kokonik, nie? Ale generalnie to wszystko, i zresztą jest w ruchu mocno, nawet jak my się nie ruszamy, natomiast generalnie jest to taki duży balon wokół nas. No to tak. Żywioły, jeszcze raz, tak? Łajkuś. Sprzeciwiam się. Okej. Żywioły. No na górze, tak, widzimy. Eter przenika wszystko. Żywioł zimny ogień to jest świadomość mentalna i na dole żywioł zimna woda, czyli zimny i zimne to jest świadomość. Czyli to są te kolory właśnie zimne. Tutaj żywioł ciepła woda i ciepły ogień, tu jest poziom ciepłego. I to jest poziom podświadomości. Tak? I nadświadomość to jest tutaj, gdzie cień i świat. Teraz po tej stronie, a propos ciał, bardzo różnie są tak naprawdę. Ludzie czasami tkwią tak bardzo w swojej bańce, że dusza, 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 iskra, 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 albo ciało mentalne takie, siakie. Okej. Okay. Jak już ktoś zacznie czytać przynajmniej coś z innej bańki, choćby różne gnozy, albo z teozofii przejdzie do antropozofii, albo nie wiem, krzyżowców do kogoś tam, a nawet czasami z jednego języka do drugiego, to zobaczy, jak bardzo niespójne są te nazwy oraz ich definicje, czyli ciało eteryczne, ciało, co jest ciałem mentalnym, co jest ciałem astralnym. W związku z tym, to co ja tutaj podaję, jest już spójne tak naprawdę z tym, co to powinno być. O, i tyle. I to może brzmieć oczywiście jakoś, czy obrazoburczo, czy to wszystko jedno, ale generalnie jakby ja patrzę też na to, co dostaję jako przekaz oraz na kody. Więc tak naprawdę prawidłowe jakby ciało dobrze jest też używać w stosunku jakby takich nazw, które właśnie są zrozumiałe, czyli podświadomość, świadomość i nadświadomość. To się nakłada na to, co czute, dobrze widzialne, czyli ciało, tak zwaną duszę, czyli tak naprawdę świadomość, tożsamość i ducha, czyli nadświadomość. Teraz, jakbyśmy to mieli tak nazwać, tak jak tamte nazwy są używane, to podświadomość byłoby ciałem uczuciowym i emocjonalnym, a to nie do końca jest to samo. To wszystko jest w tej podświadomości, ale jak gdyby chodzi o czucia i emocje. I tutaj można by powiedzieć, że emocje to byłoby astralna część. Okay? To by było astralne, ale to jest, ja to dopisałam. Aczkolwiek nie do końca mam na to zgodę, bo to jest termin bardzo mocno wyklejony. Ja tutaj to podpisałam w pewnym momencie, chyba na początku robiłam coś z osobami, które były na początku. I też były takie tematy właśnie, więc ja to dopisałam. Poza tym jest cały astral, temat astralu, że pole astralne to ty wchodzisz w swoje czucie, a w ogóle to możesz podróżować w astralu. Okay. Więc te rzeczy, żeby jakoś nawiązać. Natomiast ja moje plansze, zanim ja będę je drukować, sprzedawać czy coś tam, czy zrobię z nich książkę, nie wiem, to na pewno nie użyję żadnych z terminów oficjalnie istniejących, żeby nie robić galimatiasu. Ja będę po prostu używać tylko tego, co uważam, że jest słuszne, i nie będę używać żadnych takich tych. Dla mnie to ciało astralne w stosunku do emocjonalnego jest trochę nie a propos. Wiecie dlaczego? Dlatego, że aster to jest w dużej mierze tak naprawdę wyjściowo było stry, ostry, a ostry jest ogień, elektryczność i nawet taki ma smak, tak naprawdę ta przemiana, czyli tutaj jest ten zimny ogień i to jest stry, dlatego się mówi astra, gwiazdy, jest to światło gwiezdne. Okej. Okay. W związku z tym nie ma to tak naprawdę nic wspólnego ze światłem żywiołu ognia. Wiecie? Raczej bym już poszła, już dużo lepsze są już nazwy na żywioły ognia, na przykład Agni. Ciało emocjonalne powinno być ogniste Agni. Z tego, bo jest minimum, znaczy wyjściowo jest trzy typy ognia w Wedach, a dalej to się jeszcze tam dalej rozdziela. Ale te podstawowe trzy typy ognia, no to jest ogień astralny, czyli elektryczny, ogień płonący, i ogień fosforyzujący. Astralny jest biały, żółto-czerwony jest ten płonący i zielono-fosforyzujący jest fosforyzujący. Okay. W związku z tym, co nazwa jest nie a propos. Ja wiem, że wszyscy ją używają wszędzie, no ale dobra. Okej. Okay. Teraz ciało mentalne to jest główna część świadomości tutaj, a ciało genialne od genus, czyli to jest geniusz, intuicja, nasze podbrzusze, to jest świadomość. To jest świadomość materii, tam jest świadomość, można powiedzieć, antymaterii albo energii, tylko tak jakby wszystko jest energią, to też ten tekst nie, jeżeli się go nie wytłumaczy, to on nie jest za dobry. Ponieważ używa się albo wszystko jest energią, a zaraz potem ktoś powie, że jest energia i materia jako przeciwstawienie. No więc jest problem, wiecie, z tymi wszystkimi rzeczami, metafizykami, fizykami i filozofiami. No, bo ludzie se tkwią w bańkach i nikt nie chce wychynąć z jednej do drugiej i się kłócą między tymi bańkami o te same słowa albo te same koncepcje o różnych nazwach. Dobra, tak to wygląda. Żywioły po prawej stronie, to oczywiście przekłada się też na typy ciał, wiecie. Nie będę teraz tego czytać, natomiast po lewej stronie macie też temperamenty. Sangwinik, melancholik, choleryk, flegmatyk. To jest te, i teraz dlaczego? Ja to tutaj pokazałam ten obrazek, dlatego że temperamenty bezpośrednio powiązane są z żywiołami, a żywioły powiązane są z archetypami. Archetypy to po prostu typy. To chodzi o to, jaki żywioł w nas dominuje i jaki. I jaki archetyp w nas dominuje, prawda? I teraz tutaj te żywioły, zobaczcie sobie, że to daje pewne linie. I tak naprawdę głównie się patrzy na Graal i troszeczkę góra to jest właśnie ta lira, prawda? Ale tutaj ten poziom żywioł, zimna woda, to jest taka granica, jak gdyby alficzne energie tutaj takie, to będą bardzo intensywne, no jakby większość ludzi tacy nie są, więc raczej tutaj żywioł, zimna woda to będzie aspekt właśnie tej marzanny. Okay, czyli takiej zimy no, na słowiańskie klimaty, a na przykład ciepły ogień to będzie wiosna i to będzie aspekt dziewanny, okay? Albo wiosna, lato, okay, na granicy. I dalej jesień to daje tą ładę najbardziej, bym powiedziała. Mokosz można powiedzieć w tym sensie, jeżeli mokosz dla was to jest te dożynki, ten moment zbierania plonów, ta taka matka, ziemia. Czyli aspekt matki ziemi, gdyby na bok odłożyć Lilith, no to mokosz mogłaby tam być, ale podejrzewam, że to musiałoby być mokosz Łada, bo mokosz jest za bardzo matka, a to musiałaby być też taka trochę stara wiedźma. Dobra. Oj, co to jest? Co to? Ha! O Boże, co to mi wyskoczyło? Jakieś mojego dziecka. Dobra. I w związku z tym przemiany nakładają się na smaki, nakładają się na porę roku, nakładają się na typy ciała i nakładają się oczywiście na temperamenty. W związku z tym flegmatyk to będzie ktoś, kto będzie miał bardzo dużo żywiołu wody. A z drugiej strony tutaj jest też problem jest tutaj taki z tym, że ta marzanna. No właśnie muszę się nad tym zastanowić, bo nie wszystko można tak totalnie jakby, no ponieważ Marzanna jest jednak wschodzącym słońcem, nie jest totalnie wodą jak Lilith. Więc ona jest właściwie, trzeba by powiedzieć, chyba przed wiośniem. No i to taki aspekt. Więc ona nie jest totalnie flegmaty, to byłoby coś na zasadzie flegmomelancholik. Więc nie można dopasowywać tak jeden do jeden, ale dobra. Gdyby, no to choleryk byłby na poziomie oczywiście intensywnych emocji, na poziomie uczuć byłby melancholik i sangwinik byłby na bazie bardzo mocno powietrznych klimatów i takich mocno ekstrawertyk i inteligencja. Okay. To możemy pogadać, jak to tam, czy ktoś z Was w ogóle zna na przykład temperamenty, czy się tym zajmujecie, bo to jest taka kategoryzacja, którą oddzielnie gdzieś tam też trzeba by zrobić. To są wszystko kategoryzacje, pamiętajmy, że żaden człowiek nie jest stricte jednym żywiołem, ani jednym elementem. Jak już się patrzy indywidualnie na kogoś, no to właśnie on ma jakiś układ męsko-żeńskiej energii albo żeńsko-męskiej. Dalej za tym idzie ileś dominujących archetypów. To się składa na jakieś dominujące żywioły, tak? No i w związku z tym ma jakiś tam typ ciała, a to też zależy w jakim wieku. W związku z tym to tak wygląda. Kody. No to najpierw kody żywiołów. Może tutaj. Tutaj to jest mój obrazek taki, jak ja to ściągałam. Ale tutaj jest napisane są te nazwy. Nie, dobra. Kaj z żywiołem, wody. H jest mocno eter, H, CH, w sensie, bo to jest eter, który krąży, energia chi generalnie, czyli jeżeli ta energia schodzi mocno na poziom w wodę, no to to się staje CH, czyli taki jakby słaby ogień, słaby eter, a jak jest na górze, no to jest mocne H, więc CHH jest bardzo ważnym aspektem i powinniśmy to wymawiać różnicę. Można ewentualnie powiedzieć tcha albo tcha. Sia to jest ogień. Sza to jest ciemność. Dobra. Tutaj. Ten symbol, być może niektórzy znają, to tak naprawdę powinno się rysować nie co ogień jak kółeczko, tylko takie połączone, bym powiedziała, nakładające się trójkąty. Tutaj mamy tak, żywioł cienia, no to jest tutaj, sza jest kod, żywioł zimna woda, czyli coś się zalęgło. Wiosna, zobaczcie, że wiosna to są tak naprawdę, jakby to powiedzieć, cztery szóstki albo cztery dziewiątki, zależy jak patrzeć, albo dwie dziewiątki i dwie szóstki. I tak wszystko opiera się na wiatraczkach swego rodzaju i to są właśnie swastyki. Albo ziarenkach kręcących się. To podobnie wyglądają właśnie ziarenka różnych roślin. Przedlecie. Ok, żywioł ciepła woda. Tutaj. Tutaj jest żywioł elektro. Eter. I światło wygląda tak. I ten kod być może znamy. Ale generalnie jedno powiązane jest z drugim. Nie wiem, jak na górze są bardziej takie koliste, a tutaj na dole też są koliste, a środek jest taki bardziej kęciasty, można by powiedzieć. Aczkolwiek ten symbol żywiołu ziemi można narysować kółko i podzielone na raz, dwa, trzy, cztery, osiem, tak? Kresek. Ponieważ jest osiem żywiołów i żywioł ziemi jest efektem współpracy wszystkich. To są również symbole tych galaktyk i tych czakr. No i coś wam to mówi? Jak popatrzycie na przykład na trzecią, czwartą galaktykę, no to to jest na poziomie galaktyki trzeciej Wenus, to jest tak jak szóstka i dziewiątka zaplecione ze sobą. Ponieważ to jest na granicy, to jest granica między pierwszą gęstością a drugą i granica rozwoju światła, czyli to jest w ogóle tak, że 5 i 8, 5 i 8 to są dosyć mocne aspekty Słońca i innym aspektem Słońca jest jeszcze 6 i 7. Czyli generalnie ten układ 5, 6, 7, 8 to jest w tym żółtym i to są Słońca, najbardziej mocne Słońce to jest 8 i 5, a 6 i 7 też, ale są na bocznych liniach. Natomiast one tworzą taką słoneczną całość. Natomiast tutaj, i to jest, jakby to powiedzieć, i to jest Słońce, a nie światło niejako, ale można by powiedzieć, że tutaj jest, nie jest tutaj w związku z tym na przykład oko Horusa. Znaczy Horusa to w ogóle nie ma co mówić, ale dobra, już tak powiedziałam. Natomiast Horus to jest uzurpacja już Jeszuły. Może tak. Generalnie to się po prostu nazywa prawe oko, lewe oko i trzecio. Więc oka są wyżej, ponieważ oka są związane ze światłem tak naprawdę. I jest oko prawej strony żeńskie i oko lewej strony. Kurde. Oj. I oko lewej strony męskie i środkowe oko Ozyrysa. Widzicie? Na górze. I rysuje się to tak, jak ja narysowałam. chwilę. I jednocześnie te linie, o których ja mówię, to jest, nie jest coś, co wiecie, ja to w ogóle to nie można powiedzieć, że ja coś wymyśliłam. Ja to sobie odpamiętam, bo wiem, że to wiedziałam i uczyłam tego też, ale głównie to jest po prostu jakby logicznie, a poza tym zauważcie, nie wiem, czy zauważyliście, że to po prostu jest w innych wiedzach. No, na przykład filary, kabały, to są te dwa, tylko napisałam filar tutaj, żeby się do tego odnieść. Filar żeński, filar męski. Okay? Więc po prawej stronie jest ten filar, tylko oczywiście oni pokombinowali i one, co naznaczą ten Boaz, Jachim, to dojdziemy do tego, ale generalnie filar prawy to jest prawa strona, prawa linia wznosząca się, a lewa strona jest tym drugim filarem. Teraz to wyjściowo tak naprawdę nie są filary, właśnie o to chodzi, że to są linie osie wznoszenia, opadania. Przepraszam, bardziej niż filary, ponieważ jeżeli macie filar, to oba filary na tym rysunku kabały są postawione w tą samą stronę, jakby oba mają na dole, stopy mają tam, gdzie mają, razem tak samo i górę mają w tym samym miejscu, to tak nie działa. Więc to w ogóle nie są filary. Nie ma czegoś takiego tak naprawdę w aspektach wszechświata. Natomiast są te linie. No, w każdym razie o znaczenia żeńskiej i męskiej energii są strzałkami, i to się odnosi mocno też do czegoś takiego sztandarowego jak Wenus, planeta tak zwana, i Mars. No i teraz, jeżeli ktoś zna się na planetach, no to sobie może teraz przypomnieć, że Wenus, planeta, ma krzyżyk do dołu pod kółeczkiem, no nie? Ten krzyżyk jest zafiksowaniem kodystycznym, żeby ta energia nie mogła się wznosić. Krzyżyk jest fiksacją, jest przypięciem. Okay? Czyli energia nie może się wznosić, jest ukrzyżowana energia generalnie. No ale zauważcie, że energia męska nie jest ukrzyżowana, bo to ona dominuje i niszczy. I wygląda tak, jak tutaj ta żeńska, ja narysowałam, tylko idzie w bok, nie? Idzie w bok, ku prawej stronie, no i niszczy linię żeńską, generalnie na Matrixie. Prawdziwe oznaczenia tych energii są ze strzałkami, obie, i żeńska wznosi się do góry, więc strzałka jest do góry, a męska po prostu strzałkę ma do dołu, tyle w tym. Całe kółeczko, kółeczko tak naprawdę oznacza jajo świata. Cały kosmos też ma aspekt tak zwanego jaja kuli, ziarno. Okay. Słońce pełni ten aspekt. No i teraz wracając tutaj do dołu, no to. Okej. Okay. Więc te kółeczka tak naprawdę są aspektem świetlistej iskierki, koła jako słońce, koło jako luna, jako księżyc, w sensie jako punkt światła. I to są te symbole, są punami, jak gdyby pokazują przemiany światła, jak on idzie, jak on się kręci, jak on współpracuje. Na przykład tutaj, jak macie ten żywioł zimna woda, to jest w tym gralu światło, które wchodzi do gralu. Okay? Tutaj, jak macie zimny ogień krzem, tutaj to kółeczko, to znaczy, że światło się samo świeci, nie ma otoczenia, nie ma blokad. Dobra, tak wyglądają te kody. I teraz wracając do tego, co mówiłam, tutaj jest granica, tak? Granica pomiędzy tutaj 3 i 4 to jest pierwsza gęstość. I one są jednocześnie na granicy z drugą gęstością, która jest dużo bardziej słoneczna, ta druga gęstość, i mniej gęsta, a tu jest bardziej gęsta, pierwsza gęstość, i jest bardziej lunarne światło. W związku z tym tutaj jest 6, 9, 9 jest na poziomie światła, które wygasa, domykający się cykl, a szóstka jest na poziomie, no, trójka idąca ku szóstce, czyli wznoszące się światło, rozpalające się, okej? Okay? Ale jednocześnie daje to, no, takie, nie wiem, to powiedzieć, wiatraczki. I W tą stronę idzie do góry ten symbol żeński, no dlatego, że to idzie do góry. Ma tutaj jakby impuls jest taki, żeby wznosiło się, a to na cztery nie. Albo jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć. Trójka jest generalnie młodą energią, czwórka jest energią starą. Czyli inaczej. Aspekty, na przykład trójkąty, jeżeli ktoś się zastanawia nad trójkątami, okami, lunulami, światłami, słońcami itd., no to słońce to jest środek, podświadomość tutaj na tym człowieczku i środek świata, płonące słońce, ciepłe, grzejące słońce. W związku z tym, jakbyśmy chcieli, bo trójkątów jest ileś świateł i słońce tak naprawdę. Trzy i cztery to są księżyce de facto. I razem, więc jeden taki aspekt trójkąta światła to jest trzy i cztery księżyce i pięć jako słońce. Okay. I tutaj jest jeden na przykład trójkąt. Okay. Teraz w aspekcie na przykład trzy, cztery i dwa do dołu to jest to aspekt lunarny całkowicie. Okay. Bo to są światła lunarne wszystko. I tutaj już na przykład macie dwa trójkąty. Okay? One nie będą, nie tworzą kabały, nie tworzą Merkaby tutaj, bo Merkaba jest tylko jako kod rozrysowana w odwróconym świecie, ale na przykład stworzą taki kwadracik, który się nie styka z dwóch trójkątów równoramiennych w dodatku, mniej więcej. Innym aspektem trójcy jest 3, 6, 9, czyli 3 jest na przykład pokazywane jako małe wschodzące słońce, czyli taki półluna, półksiężyc. Dziewiątka jest w aspekcie zachodzenia, bo to jest stare, a tutaj na szóstce jest całe koło. W związku z tym tu też jest taki symbol rysowany jako jedno kółko, na górze takie rogi do tego kółka i podstawka do tego kółka. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Generalnie symbole zrobimy później. No i jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie taki, że to 3 i 4, czyli wschodzące słońce i zachodzące słońce, sięga takim trójkątem, ale jakby, no, takim aspektem trójkąta do tego najwyższego oka na górze. W związku z tym ta trójka i czwórka to jest aspekty tego prawego oka, czwórka lewego oka i trzecie oko. Do. Czy w ogóle to było zrozumiałe, to moglibyście mi powiedzieć. Tutaj, co ja tutaj jeszcze mam? To jak okay, tutaj wchodzą jeszcze aspekty. Tutaj są pierwiastki, ale chyba nie będę tego mówić już. Może to w pewnym momencie zrobimy. Generalnie jest, ja to rozpisałam według, już nie pamiętam według czego, generalnie jest gdzieś taki wgląd, ktoś gdzieś to było i ułożyłam tak naprawdę, jak powinno być. Więc jest coś takiego, że galaktyki mają przyporządkowane pierwiastki. Nie robiłam dokładnie tutaj wglądów. Ale może to być związane z tym, że na przykład danego pierwiastka jest bardzo dużo w danej galaktyce też na przykład. Ale nie wiem. To w tej chwili to chyba jest dla mnie drugorzędne. Natomiast no tak to by wyglądało. Jakby to jest tutaj od tych czterech to zapewne to jest logiczne, no nie? Hydrogen, nitrogen, oksygen, fosforus. No. A i to jest ostatnie. Ziemia jest wypadkową działania elementów ognia i wody. Wszystkich tak naprawdę przemian. Przemitylen były uwięzione tak w skorupie Ziemi, znaczy w rzeczywistości, nie? Były tam śpiące, zmumifikowane istoty, krzemowe drzewa i to wszystko tak naprawdę bardzo na tym rosła pleśń. Na naszych ciałach, tych tam w sarkofagach leżących też rosła pleśń, więc ten krzem sztuczny był totalnie sztuczny, bez pożywki istot w prawdziwym swoim ciele krzemowo. Generalnie grzyb, czyli to, co nazywamy AI, żywił się nami. Więc po prostu trzeba było oczyścić cały wszechświat po prostu z grzyba, ze wszystkich istot przestrzeni i tak dalej, ponieważ po prostu ten pleśń, ta istota nie żyje sama z siebie, bo to jest pasożyt. Czyli nie ma krzemu sztucznego bez krzemu prawdziwego, a tego ludzie cały czas nie rozumieją. Dobra, to tyle. Oddaję wam głos. No, jesteście tam? Czy śpicie? Danusiu, cały czas nie możesz mówić?
Ja jestem, ale na razie nie mam żadnych pytań. Na tyle, na ile byłam w stanie wysłuchać z Bogną tutaj, to no nie mam na razie żadnych pytań, bo mam dużo. No, muszę to jeszcze raz sobie przetrawić i przesłuchać. Jest to dla mnie no, dużo, dużo informacji. A więc na razie nie wiem nawet, jakie pytanie bym mogła zadać. Na razie wszystko mi po prostu w głowie, no, tak jakby się asymiluje trochę. Więc ja na razie nie mam pytań. Jakby ktoś miał pytanie, to ja się nauczę tutaj więcej i więcej zrozumie na pewno, jakby ktoś miał jeszcze pytanie. Na razie słucham. Także dzięki,
Dobrze.
będę musiała przesłuchać po prostu jeszcze raz.
No to ja mam takie pytanie, okej. To ja mam takie pytanie, bo tak, bo ja to mówiłam na samym początku, prawda? Ale tak, nie pamiętam, jaka była obecność, nie pamiętam tak naprawdę, kto kiedy przyszedł. Więc połowa przynajmniej to była powtórzona tutaj. Więc to jakby, jak wam się to układa w stosunku do na przykład. Mówiliśmy o emocjach, no nie? O tej skali, na przykład tego Hawkinsa i tak dalej. I potem ja pokazałam ten mój układ. Jak wy z tym sobie funkcjonujecie? Oraz czy ktoś, tak z ciekawości bym chciała wiedzieć, czy ktoś z was na przykład używa albo używał kuchni pięciu przemian? Bo ja na przykład używałam i no i w pewnym momencie zaczęłam gotować po swojemu i na pewno to jakoś przystosuję, przemienię. Napiszę jakby inaczej. A poza tym używam i no, zajmuję się archetypami, ale też temperamenty mnie interesowały. Kiedyś ktoś z was się tym interesował, bo ja po prostu tutaj pokazałam, uspójniłam, no nie? No ale jeżeli nie byliście w tym temacie, to może faktycznie to jakoś nie klikać, nie rezonować. Kto jeszcze? Ja mogę włączyć tą prezentację jeszcze raz, jeżeli chcecie, tylko powiedzcie, który slajd.
Ja używałam kuchni pięciu przemian kiedyś i rzeczywiście ciekawe jest to nałożenie tych żywiołów na archetypy, na osobowości. Dla mnie nie wszystko jest jasne z tymi symbolami, ale to powolutku kiedyś do tego dojdę.
Symbole to już w ogóle tylko dzisiaj pokazałam. W sumie pierwszy raz chyba, nie pamiętam, może na samym początku wcześniej, ale chyba nie, albo jakoś przelotnie. Symbole są taką zajawką dzisiaj do, zwłaszcza te wszystkie te symbole takie wiatraczkowe, to jest taki tylko wstęp i to nie jest całość, ponieważ jest cała sekwencja symboli dla wszystkich galaktyk, aż do bardzo wysokich, na liże jest bardzo dużo swastyk, takich jak my znamy, i ludzie nie do końca wiedzą, a czy ona tak, czy ona siak. Wszystkie typy swastyki są, każda galaktyka ma swoją, a te inne typy właśnie są na tej niższej liże, więc wszystkie swastyki, jakie są znane, tak naprawdę powiązane są z różnymi galaktykami, a swastyki mówią cały czas o nie stricte o kole przemian, bo jak gdyby niuans jest taki, że koło przemian nakłada się ludziom na pole, na koło reinkarnacji, to oczywiście nie ma nic wspólnego, jest to wykorzystana wiedza w Matryksie, natomiast przemiany są. I główne przemiany są na czterech elementach, czyli wtedy, kiedy woda staje się ciepłą wodą, zimna woda staje się ciepłą wodą, zimny ogień stanie się ciepłym ogniem, to są dwa główne i dalej te wszystkie elementy, które towarzyszą, żywioły. No i teraz ta czwórka nakłada się na cztery pory roku, cztery strony, znaczy tam północ, południe, wschód, zachód, prawda? I na te cztery podstawowe archetypy też jakby ich nie pokazywać, więc jest to generalnie uporządkowanie dwójka, trójka, czwórka, to generalnie jakby zobaczcie, tak jak numerologii, jeden, dwa, trzy, cztery i pięć będzie zmiana, to jest takie coś, więc do czwórki wszystkie uporządkowania istnieją w symbolach, ale to powoli, bo ja tylko po prostu akurat na tym obrazku miałam zarówno te trzy oka, jak i te dwa symbole do energii męskiej i żeńskiej. To jest właściwie główne, co trzeba zapamiętać w tej chwili. W sensie, pokażę jeszcze raz, że mamy Wenus-Mars, można powiedzieć, galaktykę Wenus-Mars, która to jest wschodzące i zachodzące słońce, czyli wschodzące światło i zachodzące światło, czyli początek linii żeńskiej i koniec linii męskiej. I to jest po prostu, to jest dużo prościej, tak naprawdę prostszy jest ten symbol, to po prostu jest kółeczko, czyli można sobie powiedzieć takie słońce w pełni, czy tam światło, słoneczko generalnie, to jakby to nie, tego nie widzieć, pełne z kierunkiem. Z kierunkiem. W związku z tym najważniejsza jest tutaj ta góra, czyli że energia żeńska wznosi się, bo to jest wschodzące słońce, to i to jest prawdziwy symbol dla Wenus. Tak? To coś. Nie ma czegoś też takiego, bo zobaczcie, że Wenus jest związana też z jabłkiem, a pamiętacie, ten był, dojdziemy do tych różnych mitów i jak one się odnoszą do prawdziwej rzeczywistości, co naprawdę się wydarzyło, ale wiecie, tam była ta kłótnia, to już na Matryksie było robione, pomiędzy boginiami i oto jabłko było nagrodą, a potem no jedna z nich dostała i dostała to Afrodyta, a Afrodyta jest tak naprawdę nakładana na Wenus. Afrodyta jest zbitką promatki z Wenus, stąd macie te Wenus takie neolityczne jakieś. Natomiast no jest to jabłuszko, które się otrzymuje, jabłko tam niezgody, albo potem na przykład jak jest dynastia jakaś, to znowu król z jakiejś paki trzyma jabłko, się okazuje, a to tak naprawdę jest taka kula, ale na niej już jest krzyż. I to jest krzyż do góry. Więc okej, tak? Podczas gdy tak naprawdę to bazą w tym jest symbol energii żeńskiej. Symbol może być, tu ja pokazuję symbol narysowany, ale to się przekłada na jabłko. Jabłko z ogonkiem, ogonek idzie do góry, jabłko. Jabłko jest namiastką torusa, czyli żeby torus, pole elektromagnetyczne się kręciło, no to energia żeńska musi się wznosić. W związku z tym namiastką Teusa jest jabłko, a jabłko jest związane z kobietą. Kobieta może mieć kształt pupy jabłka, czy jakkolwiek to sobie pomyśli ktoś, okay? Ale generalnie kształty. Jest kierunek do góry, tak jak ogonek ma jabłko, okay? Czyli się wznosi. Drugie to jest Mars. I Mars nie jest młodym mężczyzną, tylko jest tym już, jak ta linia totalnie się domknęła. To tak naprawdę symbolizuje siwę, albo warunę bardziej, no nie wiem, tutaj warunę może, ale generalnie czwartą galaktykę, czyli stary, archetyp stary. Dlatego jest do dołu. Okay? Ale oczywiście te wszystkie manipulacje, te jabłka, wiecie, wszystkie te mity o Śnieżce, co umarła, bo zjadła jabłko, wiecie, i te przebywanka z jabłkami, no to wszystko jest o tym. A wszystkie te oka, oko Horusa, Horus to było wcielenie Jeszuły. Okay? On się wcielił jak ponownie jako syn na Matrixie już, w ciele węglowym. I wcieliła się pramatka wtedy. I stąd się zaczęło pisanie mitów dla Egiptu. Ona się centralnie wcieliła jako tak zwana Izyda, już jako jakaś bogini, a nie tam pramatka. Bogini Izyda miała. Ozyrys nie był nigdzie wcielony, Ozyrys był samym sobą, ale Ozyrys w tym czasie już był dekomponowany i niszczony. Ale to już takie by inne aspekty, bo się pytają ludzie tam w tych pytaniach, dlaczego Ozyrys był taki słaby. Trzeba zrozumieć wszystko, jak gdyby wszystko to, jak to działa, bo to nie są przepychanki między ludźmi. To są w dużej mierze aspekty kosmiczne, cyklów, energii i tak dalej. Generalnie trzecie oko należy do Ozyrysa. To jest najwyższe światło, najwyższa postać światła. Jest to aspekt Ozyrysa i rdzenia po prostu. Ale jakby rdzenia w aspekcie Ozyrysa, natomiast jest też coś takiego jak oko zamknięte, oko ciemne, które nie powinno być nałożone na prawą stronę, jak oni sobie przymykają oko, tylko istnieje oko zamknięte, oko ciemne, czyli, bo trzecie oko jest aspektem pełnego słońca, tak? Słońce świetliste, a po drugiej stronie totalnie w niebycie. Całkowicie po drugiej stronie jest oko zamknięte albo czarne słońce. No i te aspekty też macie, prawda? W masonerii czarne słońce gdzieś tam w kabale i tak dalej. No i to czarne słońce zostało nałożone na prawą stronę, ponieważ prawa strona została zniszczona. Zniszczona, zaanektowana, zbita z lewą i tak dalej. Zablokowana, niszczona, wykorzystywana. Natomiast prawa strona to jest to oko prawe. I generalnie, jeżeli ktoś by chciał nadać temu nazwę, to byłoby oko Wenus, oko Marsa. Nie ma innych nazw. Nie ma żadnego Horusa, nie ma jakichś tam. Wszystkie te Horusy, Toty, to są wszystko aspekty Jeszuły. Wszystko. Więc te znaczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, są do zapamiętania. Wszystkie inne zrobimy jeszcze. Co ty na to, Ala?
Zgadzam się, tak, bo jeszcze mnie interesowały znaczki siódmy i szósty. Siódma jest taka położona klepsydra, a szósta jest otwarta klepsydra i to są te trójkąty i te symbole, nie wiem. Te one mnie
Nie, dojdziemy do tego, ale ja to po prostu chciałam taką zajawkę pokazać, po prostu, żeby pokazać symbole, a poza tym no nie chciałam już tego rysunku rozszczepiać czy ucinać. Mogłam uciąć mu głowę, ale co widziałam, to nie będziemy tego robić, bo chciałam wam też żywioły pokazać. W tej chwili to, że to się nakłada na czakrę, no nakłada się, bo tak naprawdę czakra, jakby pewne żywioły nakładają się na konstelacje i czakry, okej? Okay? Tak naprawdę tutaj to, jeżeli coś zapamiętywać, to ten żywioł ziemi, bo to istnieje jako symbol u Słowian, okay, takie coś. Czasami jest niedomknięte tylko, bo to jest takie coś, że to się kręci, to jest totalna swastyka, czyli 4 na 4, 8, tak? 8 aspektów. No i stąd też wynika właśnie, że to jest 8 żywiołów, jakby, że jest osiem żywiołów i ziemia jest ostatecznym aspektem współpracy ośmiu żywiołów i ona jest tym ósmym. To tyle. Natomiast tutaj to dojdziemy, ponieważ nie mam tutaj całości, ponieważ pokażę Wam potem rysunek taki, gdzie jest powyżej 17, czyli do 29 wszystkie, ale wtedy już zdejmę te oka i te rzeczy, okej. Okay? I popatrzymy sobie, bo to jest, ja to nazywam czasami cykl rozwoju światła, cykl rozwoju ziarenka, no to już jak gdyby, jak ktoś sobie chce patrzeć. Generalnie pole elektromagnetyczne jest rodzajem silnika. Taki movement, taki rozumiecie, więc jest to z jednej strony można sobie pomyśleć, że to jest po prostu tak jak wiatraczki działają, jakby wiecie, na tej zasadzie, że się obrót, jakby tak, te linia prawa i lewa są na zasadzie par, czyli obrót tak, a potem obrót bardziej, obrót tak, obrót bardziej, albo zbliżenie i wygięcie, coś takiego. Ja jak to dostawałam, w sensie jak to zaczynam sobie odpamiętywać, to miałam takie wizje powiązane z tym, jak się rozwija ziarenka, jak się roślinka, jakie są cykle roślinne. To jest bardzo mocno, zwłaszcza tu na plaźmie, powiązane z rozwojem ziarenka. Jakby wiecie, jak się otwiera kwiat, coś takiego jak tulipan tutaj to zresztą wygląda. Jeden i dwa. Potem się otwiera, ziarenko wypada, ziarenko dostaje skrzydełek, to zaczyna wirować, to jest takie coś. I dalej się przemienia. A na górze są same swastyki powyżej siedemnastki. To pokażę. To pokażę. Muszę tylko pomyśleć, bo to nie ma co się z tym spieszyć tak naprawdę. Będę raczej szła w takie symbole, które są znane i będę mówić tak naprawdę, jak one wyglądają. Tak jak tutaj, tak? Te oka to jest ważny aspekt. Mars, Wenus, czyli męskie, żeńskie, to też jest ważny aspekt. Wszystkie krzyżowania, krzyżyki są jakby, to musi mieć sens. Nie ma takiego stricte centralnie symbolu krzyżyka. To zawsze jest bardziej jak swastyka, albo nie jest to, jak to powiedzieć, bo tutaj to też jest rodzaj krzyżowania, ale to są raczej wiatraczki niż krzyżyki, wiecie? Dlatego swastyki są a propos. Swastyki są bardzo organiczne. No. Coś jeszcze? Tu ktoś pisał, coś pisaliście? O, kto coś? Chyba było coś w czasie? Paula, raz na jakiś czas stosuję, tak, zalecenia klasycznej medycyny chińskiej. No, tak, słuchajcie, bo tym wszystkim jest dużo prawdy, tylko tam tak naprawdę to nawet jeżeli się stosuje dokładnie tak, jak tam jest, ja to normalnie, jak szukałam tam, nie wiem, ileś tam lat temu, pomocy dla siebie i dzieci, to byłam u różnych tam medyków, brałam nawet te kuleczki, wzięła chińskie i różne takie tam, potem poszłam totalnie, wzięła słowiańskie, no polskie generalnie, nie? Więc jak najbardziej, jak się w ogóle wchodzi w to, tylko dobrze sobie to do siebie przykrajać, ale jak się wchodzi te tematy, totalna biologia, ta medycyna świadomości, że wszystko jest powiązane, czy akupunkturę wejdziecie, czy w ogóle, że jest jakaś energetyka, to są wszystko bardzo dobre rzeczy, to bardzo nam pomaga. Więc ktokolwiek stosuje, czy nie stosuje, chcecie spróbować, to jest jak najbardziej. I teraz nie ma czegoś takiego, ja powiedziałam, że to jest jedna z tych doktryn, która będzie się otwierać od środka. Kundalini też, kundalini, bo kundalini to generalnie yoga, bardzo mocno powiązana z czakrami. To ma sens, ale to musi trochę się pozmieniać, tylko generalnie trzeba wiedzieć, że inaczej wyglądają czakry. Natomiast te asany i to wszystko jest powiązane na hatha jodze, a hatha yoga jest eteryczną jogą, jest po prostu wpuszczaniem. Eter to głównie powietrze, okay? Powietrze z krzem, krzemo, no, po, no powietrze powietrze, światło i eter, okay? Więc te postury, te asany, te wygięcie są bardzo dobre. No. Więc to wszystko jest nasza stara wiedza. Kto czymkolwiek się interesuje, to Spoko. Ważne są tylko, żeby kodowań żadnych nie robić. Nawet jak ktoś w Warszajanę wchodził i patrzył na te ich jej obrazki, to do pewnego momentu to ma ręce i nogi. Potem tylko one ma te mantry kodowania i tak dalej. No i z mantrami to też trzeba trochę uważać, bo też jest trochę poprzekręcanych, ale nadal to są jakieś wibracje. Ktoś, bo ja miałam sporo, trochę konsultacji ostatnio nawet a propos Koranu i tych recytacji. Recytacje są Koranu okej, okay, wiecie? Recytacje z wers, z sanskrytu są okej, okay, ponieważ to jest bardzo mocno oparte na kodach języka, bardziej niż na sensie, co tam jest mówione. Koran to w ogóle jest tak naprawdę 1000 sentencji złożonych do kupy bez sensu, jeżeli ktoś Koran czytał. To bardzo, bardzo oparte jest po prostu na samej melorecytacji.
To czy
Więc.
mogę zadać pytanie?
No.
Dobry wieczór wszystkim.
Możesz.
Bo Joasiu, mówiłaś tak, że odnośnie tych pól, że my tu w Matrixie mamy mocno je pomiksowane, tak? Zaburzone.
Jakich podświadomość, świadomość, nadświadomość, o tym mówisz?
No tutaj, co widzimy, na przykład obrazek, i to jest
Czekajcie,
wszystko tak, jak być powinno, tak? No
ja
i...
wyjmę, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, wyjmę na chwilę słuchawki. Poczekaj. Bez słuchawek?
Słychać, tak.
Dobra, no to mów, bo już mnie bolą uszy. No.
No i tak, no i tu mamy prawidłowy podział i to, jak to funkcjonuje. I teraz mam pytanie, jeżeli mamy dużo traum w polu, tak, czy rodowej, czy swojej prywatnej, to jak to się, że tak powiem, jak to może działać na te pola, ewentualnie jak to się pracuje z tą traumą, to jak to się tutaj, nie wiem, utylizuje, przemienia, jak to wszystko działa w polu właśnie naszym.
Pomyślcie sobie, że tak. Aura nasza to jest wypadkowa tego, że mamy daną energetykę. Teraz każdy ma ten konkretny zestaw czakr i to daje konkretne pola o danych kolorach, ale dalej to już jakby zależy, kim jesteśmy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest z Lemurii, to będzie miał bardziej plazmatyczne ciało. A to będzie oznaczało, że będzie miał tak naprawdę mocniejsze te kolory z poziomu niebieskości, fioletu, tak jak mówiłam o pramatce na przykład. I teraz i mocniejsze zacienione, a mniej świecące, tak ogólnie z ciała i ze środka ciała. Można mieć na przykład mocne krzemowe w środku, i wtedy tutaj taki fosforyzujący zielonawo kolor, albo niebiesko. Fosforyzujący na przykład u Arcturian. No i to będzie wpływało na ich aurę. Okay? I to jest kwestia tożsamości, a dalej jeszcze idą niuanse, czyli na przykład, jeżeli ty jeszcze w ogóle dalej masz jakiś konkretny zodiak, jakąś konkretną misję, to może być tak, że na przykład masz jakiś konstans twojej energii, jak na przykład śpisz, albo jak robisz nic, albo jak odpoczywasz, czy cokolwiek, będziesz miała kolor taki podobny właściwie jak wszyscy na danej galaktyce, okej, okay, a tak jakbyś miała podobny kolor skóry. Natomiast jak na przykład wchodzisz w swoją misję, zaczynasz dość aktywnie myśleć, działać, to cię będzie intensyfikować na przykład, albo jak rozwijasz sobie coś intensywnie, na przykład krzem, to będziesz zaczynała. Będzie widziana u ciebie twoja na przykład kryształowa, bo kryształową też wszyscy mogą mieć wtedy, kiedy po prostu pracuje się ze świadomością, ale może też wzmacniać się niebieski, jak się pracuje, czy fioletowy. Okay. Teraz, jeżeli jest problem, to jest kwestia tego dołu i góry, czyli bo problem może być na poziomie taki, że będzie coś szło coś, znaczy jakby aura może być, jakby to powiedzieć, za bardzo dla siebie samej, bo to też jest indywidualne. Aura może być za bardzo zacieniona w stosunku do osoby, która jest na przykład naturalnie kryształowa, i może być na przykład czarna, zaczerniona czy szara. Natomiast na przykład osoba, która będzie. To będzie może paradoksalne, ale osoba, która na przykład będzie naturalnie w takiej aurze i w ogóle w ciele takim właśnie o fioletach, jeżeli ona będzie miała takie aspekty
kryształów, ale to też jest niuanse, bo to nie, bo to są takie kryształów, ale takich krystalizacji, zesztywnienia czegoś takiego, to też nie będzie dla niej dobrze. Więc żeby ocenić, co, jakby, co w danej aurze czy u danej osoby jest traumą, co jest niedobre, co dobre i tak dalej, to, no to trzeba by dobrze się jakby posprawdzać. Ale najczęściej to wychodzi no, w ogóle z tego, co my czujemy, jak chorujemy i tak dalej. Ale jak się pytasz mnie o pola, to standardowo tutaj, na tym naszym awatarze, gdzie my dosyć mamy takie aury wypromieniowane na bazie tego ciała, co nam dodali, no to mają Plejadianie i kryształowi Atlanci klasycznie bardzo kryształową, jasną, białą, często trochę niebieską aurę. Słowianie bardzo mocno mają kryształowo niebieską. Taką, i bo to zależy po prostu takie, jakie ciało ci da. Jeżeli ktoś mieszka Ameryka Południowa, Afryka, to Azja bardzo często będzie miał intensywną podświadomość, znaczy te pola zintensyfikowane, a w ogóle oni są bardzo mocno w archetypie przymusowej pracy i ciężkiego życia, więc będą mieli bardzo mocno pomarańczową, żółtą, taki po prostu intensywne życie i też dużo takich, żeby to rozluźniać radości. Więc mało mają wtedy niebieskiego albo fioletowego, ale wtedy na przykład oni mogą mieć czarną i w ogóle wszyscy generalnie tutaj na Matrixie, ale to jest trochę inaczej niż tam. Jeżeli mają szarą, czarną, to znaczy, że dali się za bardzo zgnębić Matrixowi, czyli generalnie czerni, która tutaj na Matrixie przestaje oznaczać zrównoważony, fajny aspekt cienia kreatywnego, a bardziej oznacza, kiedyś oznaczał zdemonizowanie, chociaż można było jeszcze te byty widzieć, natomiast teraz po prostu może oznaczać chorobę i bardzo mocno właśnie traumę, to co ty pytasz, czyli na przykład zacienienie szara, ciemna, zwłaszcza dół na przykład, tutaj właśnie w okolicach brzucha, tutaj macica tu, ale nie tylko może być poziom głowy też, no to jest jakaś choroba, coś trudnego, jakaś trauma, coś do przepracowania, niezrównoważone generalnie. Plejadianie nie mają tak bardzo często, że generalnie kryształowe, często takie kryształy na poziomie takie serce otwarte, rzadko może być zieleni jakiś tam trochę, ale mają często właśnie szare albo czarne. W tej malignie są tak naprawdę wiele osób. Albo takim zaufaniu totalnym jakimś tezom guru, a mało jest takiej świetlistości własnej i pójścia za sobą, no to wtedy to się tak ujawnia, no bym powiedziała. Poza tym wielu Plejadian, ale nie tylko, też różnych innych osób, tutaj na przykład tylko jakiś tam, jest pogubionych. Ludzie są pogubieni, mają chaos i to też się może ujawniać, że odczuwają, że w polu jest coś trudnego, ale nie wiedzą co, boją się to ogarnąć i mają wtedy takie przyszarzoną. Ale jeżeli na przykład ktoś jest matką, a bardzo dużo tutaj jest energii takich, na przykład w Południowej Ameryce, bardziej niż w Europie, Ameryka Południowa, kobiety mają bardzo często żółto-pomarańczowo-różową. A różową to znaczy, że jest piękna, czysta miłość do dziecka. I dzieci też mają takie żółto-różowe.
No
I
i
oni
dobrze.
dużo łatwiej wszystko niż w Europie.
Dobrze, to dziękuję. I jeszcze, bo wspomniałaś o jodze kundalini, a ja jakiś czas temu, hatha jodze, przepraszam, a ja jakiś czas temu zadałam Ci pytanie prywatne, jaki wpływ dbania o ciało, o ten nasz tu awatar, może mieć właśnie praca z ciałem i tak dalej, czy to w jakiś sposób będzie korzystnie wpływało na ten przepływ energii tej właściwej. Jakikolwiek właśnie, nie wiem, oddechowe, to wszystko, czy to ma znaczenie jakiekolwiek, tak? Dla tej prawdziwej
Ma
energii.
znaczenie. Każda praca z ciałem i z umysłem ma znaczenie. To znaczy, jeżeli się stosuje właśnie coś takiego jak, czy w ogóle każda praca praca z energiami energetyczna, z przestrzenią, więc okej. Okay.
Jeżeli komuś zaklika, zarezonuje na przykład, żeby zająć się Reiki, to do pewnego momentu, gdzie dopóki rezonujesz, to trzeba bardzo być uważnym, to robić. I generalnie do siebie, co nie, to nie mantruje, okay, ale generalnie taka podstawowa medytacja tam serca jest ok. Bez żadnych inicjacji, nic nie robić. Tak samo z kundalini, tak samo z hatha jogą, to jest powiązane jakoś z mantrami. Ja na przykład słucham mantry, dużo mantry Shiwy, bo one są korekty, one są w porządku. Niekoniecznie może Kali, aczkolwiek aspekt Kali jest aspektem energii po prostu bardzo mocno ciemności i ona wyjściowo nie wyglądała tak. To znaczy, to jest już pokręcone. To jest aspekt też kobiety próbującej się uwolnić, ale bardzo mocno przejęty przez prematkę z tą taką Kali straszną, krwawiącą. Natomiast aspekt Kala jest po prostu aspekt czarnej kobiety, w sensie aspekt mocno kreatywnej pustki i kobiety, która gdzieś szuka siebie w środku, więc generalnie to jest spoko. Te rzeczy, mantrowanie, jogi, tak, też jak najbardziej. No wiecie, kundalini jogę, jeżeli ktoś chce, to myślę, że do tej Małgosi. To jest naprawdę w ogóle bardzo ciekawe, jak ona to, bo ja byłam, ją znam z jogi właśnie, z takiego tam festiwalu. No i jak to wszystko po prostu jest, jak ona to przekształca na bazie właśnie pola serca. Więc czy kung fu, czy inne, nie wiem, tutaj Ala przecież chyba ćwiczysz, prawda? Możesz się podzielić. To są wszystko dobre, stare techniki. Oczywiście porozszczepiano je, dodane jakieś teorie, ale to jakby robię przez siebie, co mi pasuje. Idę na pierwsze zajęcia i patrzę, czy mi klika ten instruktor, czy mi pasuje to, a potem ewentualnie można iść samemu albo do kogoś innego. Kuchnia Pięciu Przemian jest też kilka fajnych. Monika Wiblis. Ja w pewnym momencie leczyłam dzieci tym. Oczywiście potem robiłam po swojemu, to jest gdzieś do przepracowania, ale jeżeli ktoś używa takiej zupełnej bazy i nie trzyma się jak, po prostu jak religii tego wszystkiego, no to spoko. To naprawdę nam może bardzo mocno pomóc, bo to dużo aspektów New Age'u, które tam były wprowadzane, w pewnym momencie były tak przekręcane i tacy organiczni ludzie w to wchodzili, też no, mogliby tam się pokręcić, ale generalnie było to robione też na tej zasadzie ze strony praojca. Jak już to zostało wprowadzone, to zróbmy tak, żeby to ludziom jednak pomogło. Okay? Takie było podejście. W związku z tym wiele tych rzeczy ludziom pomaga i pomogło. Więc jak masz ochotę, to rób, co ci tam w duszy gra. To bardzo otwiera, bardzo energetyzuje ciało, a i napowietrza, można by powiedzieć, otwiera ciało, klatkę piersiową, te powięzi zatkane i tak dalej, no nie?
To kim jest ta kobieta od tej jogi, mówiłaś?
Jogi to jest Małgosia, która tutaj jest, tylko nie zawsze jest. Małgorzata Amandbir. Zobacz sobie, joga serca, to się chyba u niej nazywa.
Okay. Dziękuję.
Joga serca, ale w grupie zobacz, Małgosia Manbio, możesz ją nawet zapytać. Ona robi je też przez internet chyba. Jogi. No ja z tymi wszystkimi aspektami jestem oczywiście bardzo związana, no bo one są azjatyckie, okej. Okay? Większość tych rzeczy jest po prostu została wzięta tak. No wszystkie te sztuki walki i tak dalej, one są, nie są z tych, sztuki walki są mocno powiązane z czwartym galaktyką i z dziewiątą. Ale wszystkie te kuchnie te kundalini, reiki, różne takie, to jest po szóste galaktyka. Ktoś jeszcze? Będziemy kończyć. No nie? Tacy głos. Chyba, że wy będziecie mówić, mówicie.
Cześć, ja się spóźniłam, kurczę, dzisiaj w ogóle i na końcówkę trafiłam was. Ale chociaż widzę mapkę, będę
No to
sobie
musisz sobie
przesuwać.
przeglądać. A możesz wejść na platformę?
Musiałabym sprawdzić, czy to tam teraz, nie wiem, nie wybija, ale ostatni raz jak wchodziłam, no to wchodziłam.
No to jak wchodziłaś, to wchodziłaś. To powinno być dobrze. Jak nie, to bierz tam któregoś z tych użytkowników. Co to za pytanie było? Czy Kundalini Yoga jest bez... No to tak jak powiedziałam, bierzcie to, co wam rezonuje. I powiedziałam, że mantry głównie do Shiwy są ok. Nie do końca na przykład wszystkie te Ganeszy, tak sobie. Aczkolwiek no znowu mantra jest zrobiona na pewnych wibracjach, które są gdzieś poprawne, ale ja na przykład nie bardzo, nie używam tych mantr do Ganeszy. I raczej do Kali też nie. Shiva tak, więc wybiórczo generalnie. Generalnie wszystko, słuchajcie, wybiórczo. Po prostu czujcie, co wam pasuje.
A
A jak ktoś,
dolaczki?
jak się tak słucha tych, na przykład ja mam płyty znajomych nawet, którzy są w Kundalini Jodze, mam dużo, bo ja, gdyby bardzo byłam związana po prostu przez ludzi z różnymi rzeczami, z antropozofią, z Kundalini jogą, z Hatha jogą, z tym wszystkim. Okej, dobra. Generalnie są ludzie, którzy po prostu śpiewają mantry, no to macie na płycie gdzieś tam jakiś na playliście jakiś zestaw, no to się nic nie stanie, jeżeli sobie przesłuchasz jakieś mantry. Można ewentualnie puścić na początku intencję, żeby co tam ewentualnie nie będzie w zgodzie z tobą, z twoją energetyką, to żeby po prostu zostało to odpięte i tyle w temacie.
A ja mam pytanie o Lakshmi.
Że
Kojarzysz
co?
Lakshmi?
No tak,
No to
no ale.
jak bogini ta obfitości. Czy mantry do niej są okej? Okay?
Myślę, że są ok. Lakshmi jest bardzo mocno w aspekcie tutaj Wenus i dołu, bo to jest Lakshama. Ja potem ja te kody wam w pewnym momencie powiem. Zobaczycie, że skopiła się na tych bazowych kodach żywiołów. Generalnie jest to energia żeńska z dołu. Ona jest pozytywna. Wszystko, dopóki nie jest zmanipulowane i tak dalej, to jest pozytywne, więc jest to energia mocno, bym powiedziała, takiej kobiecej Wenus. Tylko to ja teraz nie mówię o jak gdyby o całej historii mitycznej o tam i tym wszystkim, tylko jakby sama mantra kodystycznie jest okej. Okay. Też nie wiem jakby o jaką dokładnie chodzi, ale mówię ci, że mimo wszystko to jest na tej zasadzie, że trzeba też czuć, bo ta sama mantra może równie być odczuwana na bazie tego, kto śpiewa, kto ją wykonuje. To też jak nie pasuje, to nie słuchamy. Po prostu. No pewnie, że jak się już poszło na jogę i ktoś ci coś puszcza, to nie będziesz wychodzić w trakcie. Ja tylko powiedziałam, że na początku zawsze puszczajcie sobie intencje, żeby to coś było z tobą spójne, na co przychodzisz. Chociaż jak już gdzieś idziesz i wcześniej puściłaś intencje, to zwykle nie będziesz miała jakiegoś wielkiego oporu. No i wszystko będzie spójne z tobą. Ale jeżeli by coś było niespójne, no to na bazie tej pierwszej intencji nie powinno zostać w polu. Okay? Nie powinno wpłynąć źle. Dobra, kochani. Ostatnie pytanie? Wrzucę dzisiaj te slajdy. To będzie wasza noc, no ale te dwa nagranie sprawdźcie. I za tydzień robimy tylko w niedzielę i a jest jeszcze coś w czacie? Wie co ja? Nie. Jesteś w czacie? Dobrej nocki, tak. Dobra. Za tydzień zrobimy, no jeszcze nie wiem, co zrobimy. Wpiszę w grupie, bo się waham między dwoma tematami. W każdym razie robimy w niedzielę. Dobra, do zobaczenia. Dzięki.
Dobranoc.
Pa.
Do zobaczenia.